No i witajcie. Piotr Szumlewicz, tydzień zleciałbym. Chciałem powiedzieć, czas na związki. Towarzysz Krzyżaniak, myślę, że się zaraz pojawił. Coś się musiał zapatrzyć, może w zarobki naszych redaktorów z TVP. Znaczy, większość z nich już nie jest redaktorami, jeśli nie wszyscy ci zarabiający setki tysięcy złotych, a właściwie nawet miliony pan Adamczyk zarobił. Zresztą to były dane tylko z jednego roku, właściwie z 8 miesięcy. O nich sobie dzisiaj porozmawiamy. Dziękuję. Przy okazji bym zapomniał Michałowi Archackiemu za to, że jest tutaj naszym sponsorem, producentem, więc wszystkiego najlepszego, Michale, i bardzo ci dziękujemy. I oczywiście zachęcam do wspierania programu, podobnie jak zachęcam do wspierania Związkowej Alternatywy bardziej w środę, ale dzisiaj też. W związku z tym, że Wojtek Wojtka jeszcze nie ma, zaraz przyjdzie, to żebym nie zapomniał, bo tego nie przygotowywałem na dzisiejszy program. Otóż chciałem zacząć od waszej bardzo, bardzo dużej prośby, abyście nie strzelali w Sylwestra, ponieważ mówię to w imieniu Beli, ale myślę, że w imieniu tysięcy, jeśli nie milionów piesków, kotków, a już tym bardziej ptaków z całego kraju naszego. Bela potwornie się boi fajerwerków, strasznie ją to krzywdzi. Dla wielu psów i kotów, no ja znam to od strony psiej, że tak powiem, fajerwerki są odpowiednikiem nalotu bombowego, więc to jest czysta przemoc wobec zwierząt, więc jak ktoś puszcza fajerwerki i strzela petardami, no to wiecie, że tak jakbyście po prostu bili psy, to znaczy to jest efekt przerażenia totalnego, paranoi, odczucia, że ktoś atakuje bardzo boleśnie i przemocowo, więc naprawdę, to już jest na ten temat wiedza, jakby jest mnóstwo artykułów na ten temat, więc wszyscy o tym wiedzą, więc jakby nie ma co się wykręcać i rzeczywiście robić sobie tak zwaną przyjemność cierpienia naszych przyjaciół, czy no naszych, no ci ludzie, którzy strzelają, to może nie są ich przyjaciele, ale przyjaciół innych ludzi, no to jest straszne moim zdaniem, a już zresztą to muszę wam powiedzieć, że zawsze mi się wydawało, że szczególnie petardy to jest coś kompletnie idiotycznego, to znaczy czysty hałas, rozumiem, że to jest jakaś sprawczość, że ja coś puszczam i to wtedy jest mocny boom. Nie rozumiem i nie akceptuję, więc mam do was prośbę, przynajmniej ja wiem, że że nie ogląda nas cała Polska, natomiast proszę was, żebyście nie puszczali tych fajerwerków w Sylwestra i w ogóle najlepiej jakby tego zakazać po prostu, no bo to jest, jak powiedziałem, czysta przemoc i naprawdę krzywdzi się w ten sposób po prostu naszych przyjaciół czworonożnych. No więc warto o tym pamiętać. Zresztą jak chodzi o inne zwierzęta też, na przykład w lasach, bo niektórzy jeszcze mają taki pomysł, że wyjeżdżają na jakieś tereny wiejskie i niby tam wtedy mniej psów cierpi, jak jest mniej psów w okolicy, ale dla odmiany jak są jakieś, nie wiem, sarny, dziki, no to też jest panika i po prostu ma to skutek przerażający. W związku z tym, podsumowując wątek, bardzo was proszę, abyście nie puszczali tych fajerwerków, nie hałasowali w święta. Pieski się bardzo boją, Bela się strasznie boi. Na razie na szczęście jeszcze tych fajerwerków w mojej okolicy nie było, no ale rok temu było strasznie dosyć Sylwestra, czy Bela miała potworny ten 31 i 1. No, więc tak o tym chciałem powiedzieć. Czekam na Wojtka cały czas, nie wiem co się z nim dzieje, bo mieliśmy pogadać sobie o tych horrendalnych zarobkach TVP i w ogóle o horrendalnych zarobkach. Temat wydaje mi się, szczerze powiedziawszy, dosyć ciekawy sam w sobie, bo z jednej strony temat pana Adamczyka i jego zarobków jest no jakby znany i taki bulwersujący z racji tego też, co tam było serwowane, ale w ogóle temat nierówności i tego, że jedni zarabiają jakieś straszliwe pieniądze, a inni zarabiają grosze i w szczególności, że w mediach tak też jest, że jedni zarabiają straszliwe pieniądze, a inni grosze, jest ciekawe, przy okazji dotyczy naszego środowiska z Wojtkiem, więc myślę, że tutaj można byłoby sporo tych wątków poruszyć. Sporo też się działo, może nakreślę najpierw taką wizję i Wojtek w międzyczasie przyjdzie. Sporo też się działo prawnie, jak chodzi o te tematy związane z Telewizją Polską. Myślę, że dzisiaj chwilę o tym porozmawiamy. Rozmawialiśmy tydzień temu, ale od tamtego czasu się sporo zdarzyło. Między innymi pan Sienkiewicz ogłosił likwidację, czy właściwie stan likwidacji Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Od razu posypały się setki komentarzy, wszyscy stali się, że tak powiem, prawnikami. Zazwyczaj było tak, że elektorat Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Hołowni uważał, że wszystko, co robi pan Sienkiewicz, jest dobre, a dla odmiany elektorat PiSu uważał, że to jest zamach stanu i w ogóle stan wojenny. i wszystko to jest nielegalne. Podobne rzeczy się teraz dzieją z KRS-em, też jest dyskusja na temat tego, czy pan Bodnar działa dokładnie, zgodnie z przepisami, czyści, że tak powiem, pole dla praworządności, czy jednak te przepisy nieco przekracza, czy przynajmniej nagina. Więc może dwa zdania na temat tego, co odnośnie TVP, chociaż widzę, że sporo piszecie na temat tych fajerwerków. Cieszę się, że nie jesteście zachwyceni tym puszczeniem fajerwerków i że sami ich nie puszczacie, przynajmniej tak mi się wydaje z tego, co piszecie, że też jakby jesteście zbulwersowani, no bo wygląda to strasznie faktycznie i naprawdę efekt jest straszny. Ja osobiście muszę powiedzieć, że cały właściwie Sylwestry i pół nowego roku, że tak powiem, spędzam na uspokajaniu beli. Prochów, jakby też te prochy nie są wcale neutralne dla zwierząt, żeby dawać im jakieś środki uspokajające, to też ma różne skutki uboczne, psy się wcale z tym dobrze nie czują, więc po prostu ich nie puszczajcie, tak podsumowując to, co wy teraz piszecie na czacie. No, natomiast wracając do tych aspektów związanych z TVP, to zanim może Wojtko przyjdzie i będziemy sobie pokpiwać z tego, co się tam dzieje, tak szyderzyć, to może powiem dwa słowa od strony prawnej. Odkąd stałem się liderem związkowym, się interesuję różnymi przepisami prawa, głównie prawa pracy, ale nie tylko akurat, bo jak chodzi o spółki Skarbu Państwa, a Telewizja Polska jest spółką Skarbu Państwa, to też się tym interesuję i to jest dla mnie ważne. O, jest Wojtko. O. Może, bo już chciałem mówić o tych trochę nudnych sprawach związanych z tym, czy można likwidować TVP, czy nie można, żeby sprawy śmieszniejsze zostawić z tobą. Ale w takim razie możemy razem i śmieszne, i nieśmieszne, tylko powiem, że zacząłem od apelu, żeby ludzie nie strzelali fajerwerkami, bo to jest straszne dla zwierząt.
Bardzo dobrze zacząłeś. A no ja przepraszam przede wszystkich za spóźnienie, kłopoty techniczne, które mnie tu spotkały.
Ale masz jakąś elegancką bluzę za to.
Ty o kebabie. Czy przedstawiałeś siebie, czy nie?
Nie przedstawiałem ani ciebie, ani siebie, bo już do pewne rytuały nie mają w sobie nic złego, więc
dobrze, a zatem to jest Piotruś Szumlewicz z Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, związkowiec. W TVP też masz swoje związki, czy nie? Bo ty w TVN-ie masz, tam miałeś też
właśnie TVP. Właśnie jeszcze ja przyznam ci szczerze, że w TVN-ie było łatwiej niż w TVP, bo w TVP znam sporo ludzi w sumie i cały czas mi mówią, że oni czekają jeszcze i chętnie założą, ale muszą jeszcze pomyśleć.
Okej, okay, więc tutaj mamy częściową jasność, że zobaczymy, że coś tam się chyba będzie kroiło, a zatem to Piotruś Szumlewicz. Piotrusia możecie też w każdą środę usłyszeć na falach eteru, chociaż nie, na wiązkach zero-jedynkowych Resetu Obywatelskiego w programie Czas na Związki. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery i zapraszam zawsze od poniedziałku do piątku na kanał Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery właśnie na YouTubku, gdzie od poniedziałku do piątku o 10 rano wyrywamy wspólnie chwasty, pielimy ogródek, a wspólnie i w porozumieniu z Piotrusiem odbywamy podróż taką cotygodniową, po tygodniu całym. A zatem Piotrusiu, oddaję ci głos, jak to mówią, oddaję ci z powrotem w telewizji. Tak mówią, teraz mają wrócić tam inne standardy, więc może tak nie będą mówili. Więc czy wyjaśniłeś już państwu, czy może być, czy nie może być? Wszystko w tej...
Więc tak jak mówiłem, chciałem szerzej, żebyśmy dzisiaj porozmawiali sobie o wynagrodzeniach dla celebrytów, w tym celebrytów partyjnych takich jak Adamczyk. Znaczy, bo temat, sama pensja dla Adamczyka to jest, no, moim zdaniem jakby temat do oburzania się i kpin. Natomiast temat wysokich wynagrodzeń, nierówności, szczególnie w mediach, sam w sobie jest interesujący i obydwaj mamy tu, wydaje mi się, sporo do powiedzenia. Zresztą część dziennikarzy dzisiaj zaczęło ujawniać swoje dochody, co w sumie jest dosyć ciekawym aspektem. Pani Dobroszorasz na przykład napisała, że 11 tysięcy na rękę zarabiała w TVP w 2015 bodaj roku, wcale nie tak mało. No ale o tym będziemy pewnie później mówić, natomiast od tej strony prawnej mówiłem, że trochę się temu przyglądałem. Od razu nie mówię, że jestem, że tak powiem, prawdziwym Trybunałem Konstytucyjnym, które wszystkie rozumy na ten temat pozjadał. No niemniej jednak z tego, co znam przepisy prawa i z tego, co mi się też wydaje, trochę mówiliśmy o tym tydzień temu, że no można powiedzieć, że ci propagandziści pisowcy o tyle się podkładali, że w wielu punktach łamali ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, w tym kluczowy, który mówi o misji mediów publicznych, i tutaj pan Adamczyk czy pan Kłeczek, no to jest marnotrawstwo środków publicznych poza wszystkim. No niemniej jednak, jeśli chodzi o likwidację, stan likwidacji, przepraszam, bo to trzeba rozróżnić, nikt nie chce mediów publicznych w Polsce likwidować, bo to jest też za duży kąsek. No niemniej jednak stan likwidacji u mnie pewne wątpliwości, przyznaję, budzi wszystkie te rozwiązania prawne. Jest taki myk chyba, którego korzystał Sienkiewicz, mianowicie artykuł 26 punkt 4 ustawy o radiofonii i telewizji, gdzie jest napisane, że właśnie te podmioty, media publiczne stosują się do kodeksu spółek handlowych z wyłączeniem dwóch punktów, ale tam nie ma punktów o likwidacji. Co domyślnie dla wielu prawników oznacza, że jeżeli jest nawet odrębny punkt w ustawie, że właśnie media publiczne opierają się na kodeksie właśnie spółek handlowych, to nie dość, że domyślnie się opierają, ponieważ są takowymi spółkami, to na dodatek jest, że w ustawie jest tego potwierdzenie. Więc to jest moim zdaniem jakiś myk, ale z drugiej strony mam wątpliwość wobec tej decyzji pana Sienkiewicza, bo dla odmiany bodaj punkty artykuł 31 tejże ustawy mówi, że telewizja, radio i PAP mogą się opierać na dotacjach budżetowych. No i teraz na wielu poziomach i w wielu ustawach jest odpowiedzialność państwa jednak. No i tak sobie zastanawiam, że jeżeli polskie państwo pozwala na likwidację mediów publicznych, no to znaczy de facto, że działa na ich szkodę. I oczywiście, że znowuż argument z drugiej strony, Najwyższa Izba Kontroli wskazała na mnóstwo nieprawidłowości, na przykład te pensje dla pana Adamczyka to poza wszystkim jest nieprawidłowością, no to te nieprawidłowości to nie jest 2 miliardy złotych. To znaczy bez jakiegokolwiek wsparcia publicznego telewizja rzeczywiście sobie nie poradzi. Trzecia czy czwarta sprawa, pan Donald Tusk chyba parę godzin przed tą decyzją Sienkiewicza powiedział, że są rezerwy, z których można finansować TVP i wcale nie trzeba tych pieniędzy od wpisanych w budżet, bo on może z rezerwy to utrzymać. No to trzeba się na coś zdecydować. Jeżeli są rezerwy, no to dlaczego ogłaszać stan likwidacji? Z czwartej czy piątej strony tenże Tusk mówił, i nie tylko Tusk, ale cała opozycja mówiła, że nie dawajmy pieniędzy na tą TVP i radio, tylko dawajmy na szpitale dla dzieci. A teraz mówią, że to wina Dudy, że on skasował. No ale oni też byli za skasowaniem, czyli de facto może być sami byli za likwidacją mediów publicznych. Więc co do zasady pewnie łatwiej będzie im to wygrać, że tak powiem, niż ta pierwsza decyzja Sienkiewicza, gdzie on po prostu jako minister, że tak powiem, przejął kontrolę. Ale wątpliwości pewne u mnie budzi, bo teraz mówienie, że to jest prezydent, który się sam zaorał zygu i to Mastalerek tam, prawda, który wyglądał niezbyt trzeźwo zresztą, taki zrobił jakiś myk, żeby zrobił, na głowę upadł właściwie i przesadził, że tak powiem, i mu się nie udało. No ale z drugiej strony, jak mówię, Tusk mówił dokładnie to samo, co Duda, no i sami mówili o tym, że trzeba wreszcie przestać wspierać tą telewizję publiczną. To wszyscy byli za jej likwidacją w tym sensie. Więc ja tu prawne mam pewnego rodzaju wątpliwości, jakie będą decyzje sądów, nie wiem. Prawdopodobnie niezależnie od decyzji sądów i tak będzie konflikt, bo będą kolejne wnioski do sądów. Zresztą to mi przypomina sytuację, jak ja tam pracowałem 12 lat temu, też były seryjne wnioski do różnych sądów, tu się akurat wiele nie zmieniło. No natomiast dla mnie kluczowe jest rzeczywiście to, że jakość mediów publicznych zapisów była tak potwornie katastrofalna i tak oni niszczyli łamali tą ustawę o Krajowej Radiofonii i Telewizji. Standardy dziennikarstwa, standardy dobrego smaku, zasady pożycia, tam współżycia społecznego i tak dalej. No, że to jest generalnie dość intuicyjny, ale najsilniejszy argument.
No więc ja akurat przy tej formule likwidacyjnej mam mniej wątpliwości niż przy każdej innej. Tam kwestia, oczywiście, że to wygląda tak, że gdyby to się działo w amerykańskim filmie, gdyby to się działo w amerykańskim filmie lub w serialu amerykańskim, to teraz rozpoczynalibyśmy drugi sezon na przykład przerzucania się kwitami, tak? Bo przerzucanie się kwitami i prawnicze jakieś kruczki i tak dalej, bo tu jest jeden jest tylko kruczek w tym wszystkim, tak naprawdę, tak de facto. Czy można rozpocząć formułę likwidacyjną, program likwidacyjny czegoś, czego nie można zlikwidować, tak? Po prostu. No i tu by się tym przerzucić przerzucali jak w procesie O.J. Simpsona, prawda? Czy dotknął, czy można zabić nie dotykając, ale czy można nie dotknąć i nie zabić i tak dalej. I by się przewijali. Natomiast są ekspertyzy prawne, które mówią, że jak najbardziej, że nie można domknąć tego procesu, a proces likwidacyjny to jest proces naprawczy. Prawda? I to jest jakby, to jest formuła znana w prawie handlowym. Spółka prawa handlowego, którą jest telewizja publiczna z wyłączeniem, tak jak powiedziałeś, dwóch podstawowych punktów, ale też to jest spółka, która nie może przestać, znaczy spółka, którą można zlikwidować tylko ustawą, tak? Która może się zamknąć ustawą, a tej ustawy nie ma, bo trzeba by po prostu zlikwidować ustawę, która gwarantuje jej, o to jest tak, dokładnie taka formuła, że trzeba by zlikwidować ustawę, która gwarantuje jej istnienie, no po prostu. I już, no, trzeba najpierw powołać nową spółkę, która będzie dawała gwarancję tego sygnału i tak dalej, żeby móc zamknąć starą, bo nieważne jak ta spółka się będzie nazywała, bo to też jest ważne dla nas, żeby wiedzieć, że to nie jest tak, że TVP musi być na końcu świata, do końca świata, to musi być, państwo musi udostępniać po prostu media i tak dalej, wiedzę, wiadomości i tak te sprawy, ale czy to się będzie nazywało Piotrek i Wojtek, czy będzie się nazywało Telewizja Polska, to już jest zupełnie inszość, ważne, żeby była wpisana do rejestru firm po prostu, a jedyne co teraz sąd może, to i tak nie może przeszkodzić jakby w tym, co się dzieje, ponieważ sąd już teraz tak w tej sytuacji postawił Sienkiewicz i Tusk postawili ten sąd, że o ile w tamtym wypadku sąd mógł na przykład zdecydować, bo wpisałby Adamczyka jako członka zarządu, prawda? I tam inny zarząd po prostu i zrobiłby psikusa Sikorskiemu. O tyle teraz cała inicjatywa jest w rękach właściciela z wyłączeniem pewnej takiej rzeczy, która dla właściciela takiej firmy prywatnej i tak dalej ma duże znaczenie, bo z wnioskiem o likwidacyjny, tak ten się zgłaszasz do sądu i ten sąd, ja to porównałem ci rano do sądu, czy wczoraj, do sądu tego rodzinnego, gdzie w pewnym momencie sąd przejmuje jakby, ma swoje przekonanie o dobru dziecka, nie? Że dobro dziecka. I teraz jeden rodzic tam chce to, drugi tamto, a sąd mówi nie, dla dobra dziecka wykonuje jakiś trzeci zupełnie, coś wbrew tym obojgu rodzicom. I ma prawo. W związku z czym tu w tym kodeksie spółek jest tak, że ten sąd rejestrowy może przychodzi do niego właściciel, mówi, no tu musimy zlikwidować tę firmę, wszczynamy proces likwidacyjny i tak dalej. A sędzia mówi, dla dobra firmy, pracowników tam firmy, nie otwieramy tego likwidacyjnego, tylko program naprawczy musimy najpierw spróbować i może zaproponować coś takiego. Tylko że program naprawczy w tym wypadku wprowadza właściciel oczywiście i tak dalej i się kończy tym samym, co teraz jest. No. W związku z czym tutaj akurat sąd jakby nie może przeszkodzić. W poprzedniej mógł nabruzić, bo wystarczyło w sądzie rejestrem do ksiąg wpisać nie ten zarząd, co trzeba, co się Tuskowi z Sienkiewiczem umyśliło i byłoby zonk taki wielki, zonk i Adamczyk by jeszcze pensji kilka podostawał, przynajmniej do rozstrzygnięcia, bo tam by było odwołania, cudawianki, ale przynajmniej do odwołania Adamczyk by jeszcze dostawał, Samuel, Adamczyk i tak dalej, dostaliby. A swoją drogą przechodziłeś może dzisiaj na Placu Powstańców, czy tam dalej ludzie stoją i krzyczą do Adamczyka, że kochamy ciebie, czy bardziej proszą o pieniądze na przykład? Nie? Żeby im rzucił trochę grosza na dół.
Chyba ich tam już po prostu nie ma. Zresztą tak na marginesie skala mobilizacji po stronie tej Adamczykowej jest od samego początku zaskakująco mała. To znaczy w ogóle przed tymi trzema instytucjami to są takie mizerne te mobilizacje. No, i mimo wszystko jak był ten atak na TVN, no to tam się pamiętam zebrało jednak no, co najmniej ze 20 tysięcy ludzi. A tutaj no to tak 250, 100, maksimum chyba 1000, więc to akurat ciekawe, że PiS, który szalał, cały czas ma...
Piotruś, ja z tym tysiącem bym nie szalał o tyle, że obaj wiemy, jak wygląda Plac Powstańców, że to jest wąski taki korytarzyk, teraz tam cały czas jest remont oczywiście i tak dalej. Tam 1000 osób się nie zbierze po prostu, no, to musiałby być jakiś ścisk taki, tam żeby objąć to, bo 1000, jeżeli byśmy założyli, że po drugiej stronie ogrodzenia tam, że obeszli ten plac budowy, to może było 1000, tylko że nikt by tam nie przyszedł po to, żeby postać po drugiej stronie placu, bo ci ludzie chcą być blisko swoich gór. Także tam nam to właśnie te 200, 220 to może był maks, nie, który tam był, bo po prostu państwo nie wszyscy wiedzą, ale to tam by się nie zmieściło więcej osób, no, tam przy samym źródełku. No.
Tak, to prawda. Tak, no ale mobilizacja w każdym razie była mała. Znaczy, niezależnie od tego, no jest ten spór prawny, który jest na tyle, że tak powiem, zawikłany, że on chyba po prostu spolaryzował opinię na tych, co są przeciwko, że tak powiem, nowemu rządowi i za starym rządem, że tak powiem. No ja, znaczy ja mam pewne wątpliwości, no bo to też jest pytanie, czy na przykład można w stan upadłości, w stan likwidacji, że tak powiem, zgłaszać firmę, spółkę państwową w tym przypadku, no, która z pewnej przynajmniej perspektywy nie jest w złej kondycji finansowej. Znaczy oczywiście telewizja publiczna jest w złej kondycji finansowej, no ale ona z drugiej strony nie jest nastawiona na zysk, przynajmniej jak chodzi o ustawę. No ona ma misję realizować, to, że jej nie realizuje, to inna sprawa. No. Natomiast tak jak powiedziałem, że tak boję się takiej sytuacji trochę, bo jakby to funkcjonowało tak, jak powinno, że tak powiem, i nie byłaby to wstrętna propaganda, tylko rzeczywiście jakkolwiek rozumiana misja, chociaż z tym zawsze było różnie, no ale teraz to jest dramat, no to można powiedzieć, że każdy właściciel mógłby powiedzieć, no dobra, no to ogłaszam stan likwidacji, ponieważ bez wsparcia publicznego sobie TVP nie poradzi i ono rzeczywiście sobie nie poradzi. To znaczy rok temu by sobie nie poradziła, 2 lata temu by sobie nie poradziła, 3 lata temu by sobie nie poradziła, więc ja jestem też ciekaw, czy po tej restrukturyzacji na przykład faktycznie Sienkiewicz, czy tam Sygut, czy Gorgosz doprowadzą do sytuacji, że to wyjdzie może nawet nie na zero, ale przynajmniej, że już nie będzie potrzeba 2 miliardów, czy tam 3, tak? No bo przecież to potworne byłyby cięcia. To znaczy, to trzeba by wywalić do
zrobienia, bo pamiętaj, Piotruś, to jest do zrobienia po pierwsze dlatego, że tam przepalano naprawdę pieniędzy całą masę i dobrze wiesz o tym.
Nie, przepalano, no wiem,
przepala się tak samo jak się przepala pieniądze tworząc taką multikanały, prawda? Multikanały, te rzeczy, które mają naprawdę śladową oglądalność, ale to nie chodzi nawet o oglądalność.
Słynne TVP World, które ma chyba... No,
TVP World jeszcze można, tak, ale to można uzasadnić, TVP World można uzasadnić misją publiczną, bo to chodzi o to prezentowanie na świecie i tak dalej. To można uzasadnić. Natomiast, zresztą każdy można uzasadnić, ale te kanały były taka mocarstwowa pozycja, które nie były... Bo wiecie... Chodzi o to, że właśnie TVP nie musi kierować się takim wyznacznikiem oglądalności i tak dalej. Tak? W sensie, że jak coś jest potrzebne, na przykład zrobili TVP Nauka, to po to, żeby właśnie ludziom pokazywać coś ciekawego na świat, niezależnie od tego, ile jest ludzi. Ale oni, to były takie wrzuty bez przygotowania. Te kanały nie są absolutnie przygotowane, nie są absolutnie zabezpieczone, tylko po prostu mnożono różne takie sytuacje, które obciążały finansowo, natomiast nic z tego nie wynikało i nie wynika. Nawet taki komercyjny kanał jak TVP Kobieta, który jest na wskroś komercyjny również pod względem zawartości, nic nie jest przygotowane. To jest masa, tam jest przerost administracyjny, przerosty we wszystkich pionach. Można to zrobić, żeby nie było 2 miliardów złotych do przepału. W wystarczy tylko zmienić system abonamentowy, tak? Zmienić system poboru pieniędzy na tą telewizję. W całej Europie są jakieś sposoby, jak się to robi, w związku z czym warto po prostu zaczerpnąć z Europy jedno z rozwiązań i po prostu zaimplementować tutaj te proste, które są zaakceptowane. W związku z czym wtedy będzie można to zrobić. Natomiast tutaj Piotrek napisał, Strychalski, Wojtko, właściciele firmy zawsze mają prawo w dowolnej sytuacji postawić spółkę w stan likwidacji albo rozwiązać spółkę. Otóż nie, właśnie chodzi o to, że na przykład jak jest tam te długi, jak są jakieś takie rzeczy, jak jest ileś osób zatrudnia taka firma, to sąd się właśnie wtedy nad tym zastanawia, żeby nad formą jakby zakończenia tej działalności, nad rozliczeniem ostatecznym, żeby nie było, żeby ludzi właśnie tam zadbać i tak dalej. I może rozwiązać, tylko że chodzi o to, że tam jest zawsze, że sąd może powiedzieć, że najpierw proszę wprowadzić stan właśnie tamtego naprawiania, że jakiś może zaproponować sprzedaż, odkupienie i tak dalej, jakąś restrukturyzację, że to nie jest tak, że każdy, że Orlen może sobie teraz powiedzieć na przykład, że jest Orlen i pan sobie zamyka nawet tę firmę, bo jest właścicielem i tak dalej, że walne zgromadzenie i mówią kończymy, nie będzie teraz tej firmy. To tak nie jest, nie? Tak nie działa i to w bardzo niewielu państwach na świecie można coś takiego zrobić, bo w jakichś takich satrapiach można tak zrobić. A wiecie co, właściwie to i tej rafinerie zamykają, bo im się kończy. Czy walne zgromadzenie sobie robią, zamykamy. To tak nie jest, to tam trzeba zabezpieczyć ludzi, pracę ludzi i tak dalej, i tak dalej. To po to jest ten sąd rejestrowy, tak? Po to są wymyślone, żeby zabezpieczyć. Tu Piotrek pewnie więcej może o tym powiedzieć, bo pracowników wtedy też trzeba chronić i tak dalej. Nie? To my sobie możemy z Piotrem własną firmę zamknąć tak po prostu.
A propos pracowników, dzisiaj bardzo śmieszny apel Rady Mediów Narodowych, również do mnie, że tak powiem, wątek związkowy dzisiaj, mianowicie Rada Mediów Narodowych zaapelowała do ogólnopolskich central związkowych, żeby się zajęły sytuacją zwalnianych pracowników z TVP, co mnie bardzo rozbawiło, że mam się przejmować panem Adamczykiem, Płeczkiem.
Czy u ciebie są składki od procentu, od poborów, czy po prostu jakaś tam stała? Bo mogłoby być, że Adamczyk by się do ciebie zapisał i był na przykład, wiesz, tam 3% pensji, nie? By wpłacił, no to by wam trochę podniósł jakość życia, nie?
W tej trudnej sytuacji jeden z członków mojego zarządu powiedział, że okej, ale jednak 90%, a nie w jego przypadku 3.
To by było fajne. To by było fajne. Naprawdę, to mi się podoba taki pomysł. Ja bym go wziął do siebie, nie?
Tak, więc zaapelowali, oni rzeczywiście jadą na rympał i wykorzystują te instytucje, bo no po tym szczególnie ujawnieniu tych dochodów apelować do związków zawodowych, żeby się zajęli sytuacją właśnie tych pracowników i wręcz pomocą im napisali, no to muszę powiedzieć, ostra rzecz. I oczywiście oni twierdzą, że to chodzi o kobiety w ciąży tam i tego typu rzeczy, natomiast no wiadomo, że chodzi o co innego. Zresztą tam według mojej przynajmniej wiedzy te zwolnienia będą dotyczyć głównie ludzi, czy w zasadzie wyłącznie ludzi, przynajmniej póki co, no takich politycznych tak zwanych, a nie tam jakichś od makijażu czy kamerzystów. Więc rzeczywiście ta wojna o TVP trwa. Natomiast w ogóle zacząłem dzisiejszy program, że jest sporo wątków związanych z tymi pensjami, bo tam dużo też pytań, oczywiście nawet na oficjalnym profilu PiS-u pojawiły się obrazki, ile to tam Lis zarabiał, Kraśko, Tadla, w związku z tym zaczęła się dyskusja o wynagrodzeniach. Ciekawe jest też to, że bardzo mnie to rozbawiło, że po 8 latach władzy PiS dzisiaj ustawę wniósł o tym, że trzeba więcej jawności płac i majątków ludzi ze spółek Skarbu Państwa. To też bardzo, bardzo mnie rozbawiło, że nagle się obudzili, że może warto by teraz właśnie zacząć to robić, jak już tam ich ludzi trochę wyrzucają, więc rozumiem, że wobec tych nowych trzeba to wprowadzić. Ja tu jestem konsekwentny, bo ja od zawsze jestem zwolennikiem jawności płac jakby pełnej dla całego społeczeństwa i również jawności Ministerstwie Finansów i Organizacji Zaufania Publicznego, również wszelkich kościołów, związków zawodowych, organizacji pracodawców, fundacji, czego tam jeszcze. Natomiast rzeczywiście no, uważam, że ta wczorajsza akcja posła Jońskiego, poza tym, że ja od zawsze się o Jońskim i Szczerbie wypowiadałem pozytywnie, bo są to chyba jedni z najpracowitszych posłów w polskim parlamencie i akurat tutaj dobrą robotę robią i to faktycznie jakby wybrali sobie pewien obszar działania i to jest moim zdaniem dobra robota, to ta wczorajsza wynik tej informacji publicznej złożonej przez Jońskiego i o tych zarobkach Adamczyka, Pereiry, Olechowskiego i spółki, to jest nie dość, że tak powiem tak medialnie sexy i na wszelkie portale i plotkowe i te poważne, to przy okazji porusza bardzo ważny temat społecznie, w związku z tym jest to dla mnie jakby dobra akcja politycznie się, że tak powiem, rozniosła i celnie uderzyła, wydaje mi się, cały Prawo i Sprawiedliwość tych propagandzistów PiSu i faktycznie wydaje mi się, że też ten rozpęd PiSu to trochę zahamowało, bo teraz osoby wahające się, które nawet uważały, że Sienkiewicz działa na rympał, to tak, no, nawet jak działa na rympał, to bronić pana Adamczyka, co dostał 1,5 miliona na to, co robił, no tak trochę głupio.
Przepraszam, warto powtarzać, że to nie jest, że dostał 1,5 miliona. On dostał 1,5 miliona od kwietnia do dzisiaj.
Tak.
Przez tak, 8, pamiętajmy, bo to tak jak wiesz, powiedziałeś to, to tak brzmi, rozumiesz, 1,5 miliona. Nie, nie. Przez 8 lat brał taką kasę. Przez 8 lat brał taką kasę. Raz mniejszą, raz większą, ale w sumie ona się tak obracała. Do tego jeszcze lewizny były, typu prowadzenie różnych imprez. Ja przypominam, że Adamczyk prowadził galę, tam Człowiek Roku, sponsorowany przez Orlen i wszystkie inne spółki Skarbu Państwa dla tygodnika W Sieci, tak? Że robił różne inne akcje dla Gazety Polskiej i tak dalej. To pamiętajmy o tym, tak? Że to nie jest, że on dostał milion, bo to tak byśmy pomyśleli, dobra, przez 8 lat milion zarobił, pracował w mediach, no dobra, był dyrektorem, dobra, tam rozłożymy, to mu nagle wyjdzie 4000 miesięcznie, rozumiesz? To nie jest tak. Swoją drogą to też trzeba przyznać, tylko że on tak dostawał. Oni zarabiali takie pieniądze przez 8 lat. Ja przypomnę, że Pereira tam był różnie, raz dyrektorem, raz ten. Nikt nie mówi teraz, ile młody Wildstein, człowiek marihuana, dostał tych pieniędzy. On tam był cały czas dyrektorem, w rangze dyrektora publicystyki i tak dalej. Młody Wildstein, który też ma pełną gębę różnych takich frazesów o miłości ojczyzny i tak dalej. To skoro Pereira tyle zarabiał, to on musiał zarabiać więcej od tego Pereiry, bo on by sobie nie pozwolił, żeby Pereira zarabiał więcej od niego, bo on zawsze był takim ojcem duchowym Pereiry, w sensie, że zawsze był taki wyżej od niego. I to on polewał, a nie jemu polewano, żeby było jasne. Taki sam jest alfa w tym duecie świńskim. Więc to jest jeszcze tam, ile było takich osób na tych średnich szczeblach, które zarabiały więcej, bo byli tacy politrukami takimi. A ja chcę wam powiedzieć jeszcze, że, bo to jest ważne, że w tym czasie ludzie z takich, tacy szarzy pracownicy TVP naprawdę nie zarabiali kokosów, żeby to było jasne. Oni zarabiali koło piątki na rękę, czwórkę na rękę zarabiali. Kamerzyści trochę lepiej, ale też nie wszyscy, bo tam jest dużo tych kamerzystów i tak dalej. Więc żeby to też było jasne, tak. Ale też można było bardzo dobrze zarobić, przygotowując, bo tam materiały są. Tam się płaci na przykład od materiałów, jak są, mówimy o tych reporterach, czy też kamerzystach, którzy, czy dźwiękowcach, kamerzystach głównie, którzy jeżdżą, wolą jeździć na przykład z jednym na materiałem, a nie z drugim, bo oni też dostawali od tego czasami bonus, jaki się ich materiał pojawił, ich zdjęcia. No więc to było jeszcze, ta była forma nagrody, wiecie, to był jeszcze też wyścig taki, kto głębiej wsadzi język w dupę PiSu, ten ma gwarancję, że jego materiał pójdzie w telewizji, a wtedy się płaciło dopiero, bo jak zobaczycie potem pensje reporterów i tak dalej, to zobaczycie, że oni nagle no to wcale tak nie było, bo ten tam jakiś taki, czy Jaźwiński, czy tamten, tylko 4000, czy 4,5, czy 5000. Ale to będzie goła pensja przy okazji takich reporterów i tak dalej, będzie goła pensja. Potem oni ile wywalczyli tych swoich wejść antenowych, tym jest więcej. A niektórzy tam przecież nie schodzili. W każdych wiadomościach byli tam, swoją tyradę wypowiedzieli. Więc pamiętajcie też o tym, że za chwileczkę to będzie. Dużo też spokojnych ludzi dostało po galotach, nie? Ale ile się osób przekonało, bo tak się mówiło na korytarzach i tak dalej, ile ten zarabia ten Adamczyk, ile zarabiała Cholecka, czy już na gorsze, czy już taki ewidentnie coś śmiesznego, czyli ta pani, jak ona się nazywa, taka jeszcze jedna była taka pani, co prowadziła te wiadomości, jak ona, Lewandowska, Edyta Lewandowska chyba, tak się nazywa, to było w ogóle kuriozum.
Z Korei Północnej taka wizerunkowo z Korei Północnej.
Dokładnie, ale to było kuriozum, bo to jest ta, która na antenie zrobiła bardzo dobrze Kurskiemu, pamiętasz, panie prezesie, to nie jest w Sopocie, czy on w tym, panie prezesie, chcemy, żeby pan wiedział, że my to, co robimy w telewizji, to robimy to z poczucia wielkiej odpowiedzialności, z miłości do Polski, a nie dla jakichś tam... Potem przecież się z niej śmiali, ona jakby nie zrobiła to na niej wrażenia, ale chodzi o to, ja chcę powiedzieć, że kuriozum dlatego, że o ile... Ten Adamczyk to jest szuja taka śmierdząca, szmata i tak dalej mediów, ale on przynajmniej pracował dla tego swojego rządu, bo on był, tworzył treści i tak dalej, mnożył to wszystko i on zarabiał przynajmniej w rozumieniu tak jak ten poprzedni szef Taja też, prawda, który wymyślał, jak można jeszcze dorypać tej władzy, co można zrobić i on tam wymyślał. Cholecka, no to przynajmniej ludzie ją oglądali, bo była popularna taka, prawda, że tam się z niej śmiali, też jak Korea taka, tylko właśnie budowały memy, jakaś rozpoznawalność była, coś tam się działa i podobno też jakoś tam współdziałała, współtworzyła ten. A ta Edyta Lewandowska, to było kuriozum, nie? Bo ona tylko tak zawsze siadała z tymi rączkami tak tutaj, robiła co jakiś czas takie, jakby chciała odlecieć, jak mówiła, to tak ten. I po prostu czytała, nie? Po prostu czytała jakieś frazy, jak i na nią przypadał program, ten tam gość wiadomości czy coś takiego, jak tam miała pytać. No to widać było, że ona po prostu przeżywa to naprawdę bardzo mocno, bo nie ma pojęcia w ogóle, co ma zrobić. I ewentualnie tam opowiedziała jakieś swoje dobre przeżycie z kraju i się zapytała, czy się pan premier z tym zgadza. Nie? To był jej tak ten, a ona też zarabiała kolosalne pieniądze. To w ogóle, wiecie, to o to chodzi, nie? Że to są jakieś takie sytuacje. Ale co warto podkreślić, że takie pieniądze to powodują, że naprawdę nie musi być jakiejś cenzury w takiej telewizji, prawda? Ci ludzie sami się zaczęli w pewnym momencie prześcigiwać, bo ile Kurski tam musiał ich pilnować, tam wytyczał im te szlaki, format budował, to potem oni po prostu sami to tworzyli, naprawdę. Oni się ścigali, kto większym gównem, kto większą kulkę gówna ulepi i rzuci. Bo on wiedział, że będzie za każdą kulkę gówna dostaje dodatkowe pieniądze. To jest niesamowity w ogóle system. Niesamowity system. I chciałbym teraz, no jestem akurat w Gdyni, więc nie zrobię tego, ale chętnie bym poszedł pod telewizję polską, zobaczyć, czy jak tam ten Adamczyk o tej 20.30, bo on zawsze o 20.30 tam wychodzi z tego okna, jak przy Floriańskiej, Urbi et Orbi tam opowiada. Ludzkość mu śpiewa, dzieci grają na trąbach i on tam krzyczy. I naprawdę wyczucie, żeby ci pić, to taka fajna klamra jest w ogóle, nie? Też Piotrek, że oni akurat tego Adamczyka, że spośród tysięcy ludzi, bo już nie mówię milionów, ale tysięcy ludzi, którzy mają kwalifikacje, bo jedyną kwalifikacją, którą trzeba mieć, to jest wyższe wykształcenie, tak? W dowolnej dziedzinie, żeby zostać taki, żeby warunkiem takim zostania prezesem jest to, że musi być wyższe wykształcenie, bo to jest pisane. Resztę wszystko możesz tam nagrać. I faktycznie, wiecie co, na koniec tych rządów tego PiS-u wybrali pośród tych tysięcy ludzi jednego, który jest damskim bokserem, przemocowcem, z takim skurwielem zwykłym, takim ludzkim, bo tam ludzie opowiadają o tej jego pracy, i który nie zapłacił dziecku za wyjazd na obóz jakiś, który za chwilę będzie miał proces z panią Pajączkowską, która utrzymuje, że ma nawet nagrania i tak dalej, wszystko, że będzie miała rzeczy o tym, jak to jest przemocowiec, zły człowiek i tak dalej. I wybrali taką mędę po prostu dziennikarską, co jest świetnym podsumowaniem, nie? Tak de facto, nie? Taką świetnym posłowiem, epilogiem do całego tego, właśnie, to jest dobry epilog do tej całej historii rządów PiS-u.
Tak, znaczy rzeczywiście wybrali chyba najbardziej szkaradnego, jakiego mogli wybrać. Natomiast tak, no Kłeczek jeszcze. Natomiast w ogóle jak chodzi jeszcze o te wynagrodzenia, na razie dla nich mówimy, później możemy przejść do wynagrodzeń w ogóle w branży dziennikarskiej, które to ja zawsze krytykowałem, te celebryckie wynagrodzenia, łącznie z tymi Tomasza Lisa. Natomiast generalnie rzecz biorąc jest tak, że pamiętajmy o tym, że pan Olechowski czy pan Pereira to byli de facto po prostu propagandziści na etacie, którym się nawet nie chciało na wizji specjalnie występować. Znaczy w ogóle nie występowali. Oni zasadniczo...
Pan Olechowski był najpierw reporterem też, bo on był reporterem, no tak, Wiadomości. Potem został, a potem został ideologiem Wiadomości, tak? On tam pisał, zresztą sam w liście napisał, prawda? Potem do pisowców, że ja się tak bardzo starałem, a wy teraz nie chcecie mnie.
Tak, więc pamiętajmy o tym, że tu nawet nie jest kwestia wynagrodzeń dla prezenterów czy jakichś tam publicystów, którzy prowadzą programy w jakimś tam prime time, tylko w tym wypadku chodzi o, że tak powiem, menadżerów propagandy, którzy rzeczywiście dostawali potworne pieniądze. I według mojej wiedzy, jak ja pracowałem w TVP nawet, to zdarzały się bardzo wysokie wynagrodzenia dla prezenterów, szczególnie w tym prime time typu Tomasz Lis. Natomiast tego typu wynagrodzeń dla ludzi, którzy byli na stanowiskach dyrektorskich, nie było jednak. To znaczy w ogóle kiedyś ja nawet pamiętam, że do tak zwanych moich czasów, do swego czasu nawet prezes telewizji i różnego rodzaju szefowie kanałów, no jakby to powiedzieć, byli trochę skonfudowani, że na liście płac oni tam mają miejsce 70, 80. No dlatego, że właśnie te gwiazdy zarabiały więcej od nich i to były i gwiazdy właśnie typu Lis i na przykład producenci seriali typu M jak Miłość, którzy dużo więcej od nich zarabiali. Natomiast teraz jest tak rzeczywiście, że tacy ludzie jak Adamczyk, no to jest taki rzeczywiście top, że to są takie zarobki, no które, no, że tak powiem, robią wrażenie nawet jak na polskie w ogóle standardy dziennikarskie, bo to są naprawdę potworne pieniądze, a taki szef TAJU, tej Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, no to jest tam jeden, no nie jest bardzo dużej liczby dyrektorów, ale jednak jeden z dyrektorów, więc to nie jest ta najwyższa kadra, a mimo to, a tam w ogóle jeden z nich to przecież był nawet wice, to nawet nie dyrektor, a mimo to te wynagrodzenia mieli potworne, więc już nawet niezależnie od oceny, nawet jak ktoś jest pisiorem, że tak powiem, zajadł i uważa, że to było naprawianie mediów, to te stawki i tak akurat były potwornie wysokie. Tutaj Waldek nas będzie męczył, zadawał, zdaje się, Waldek chyba pytał o to, czy jeżeli Czyż okazałoby się, że zarabia straszliwe pieniądze, to my też będziemy go krytykować. Więc ja od razu mówię, ja to mówiłem już 10 lat temu, ja w swojej książce Wielkie Pranie Mózgów o tym pisałem. Ja osobiście w ogóle byłem zawsze krytyczny wobec na przykład bardzo, bardzo wysokich wynagrodzeń dla tych, którzy prowadzą Wiadomości, w sensie czytających z promptera. I zawsze ja krytykowałem hierarchię, bo hierarchia wyglądała tak, ja to pamiętam, bo sam pracowałem w Panoramie, gdzie prowadzący dostawał bardzo duże pieniądze, chociaż akurat w Panoramie to nie były chyba jakieś strasznie duże, jednak w Wiadomościach większe. Później długo, długo nic. Ewentualnie szef Wiadomości, który czasem był przy okazji prezenterem, no to on wtedy duże pieniądze, ale później był, powiedzmy, szef zespołu, który już dużo mniejsze pieniądze odpowiadał za wszystko. Później byli reporterzy, którzy robili program i to rzeczywiście często ten materiał, na przykład długi, kosztował strasznie dużo roboty i za to były już dużo mniejsze pieniądze niż prowadzących i później jeszcze byli na przykład researcherzy, czyli ci, którzy jeździli po mieście i nagrywali setki, oni już dostawali najniższe pieniądze. Więc dla mnie zawsze ta hierarchia była o tyle chora, że akurat ten prezenter, ja rozumiem, że cała Polska go ogląda, ale w wielu przypadkach, nie zawsze, ale w wielu przypadkach to była osoba, która jak pani Lewandowska przychodził sobie o godzinie 19:10, rzucał okiem, czy uda mu się przeczytać to, co jest napisane i po prostu z promptera czytał po czym zarobił 50 tysięcy miesięcznie. I to muszę powiedzieć, że to mi się zawsze wydawało totalnie absurdalne, ale kompletnie bezsensowne, że jest to, ja wszystko rozumiem, że to ludzie oglądają, ale osoba o poprawnym głosie, która po prostu czyta, to jakby ta oglądalność by się specjalnie nie różniła. Jak wchodzili nowi prowadzący, to nie było jakichś wahnięć w jedną, drugą stronę, więc taka osoba powinna oczywiście znać polski, różnie z tym bywało i różnie bywa, powinna umieć czytać, ale to nie jest wielki talent, który upoważnia do zarobków na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych. I druga sprawa, jak chodzi o programy nawet publicystyczne, to też uważam, że te stawki na przykład dla Lisa były bardzo przestrzelone, ale cały czas pamiętajmy, że niezależnie od mojej oceny Lisa, który odpłynął w ostatnich latach już strasznie, to nigdy Lis nie robił czegoś takiego, jak prowadził ten program wtedy w TVP, co robił Adamczyk. To Lis tamten, a dzisiejszy Adamczyk to jest jednak, bym powiedział, Lis reprezentował najwyższy poziom obiektywizmu, chociaż nie był obiektywny, ale nigdy nie robił takich odpałów jak Adamczyk, więc tu w ogóle nie ma co porównywać, że tak powiem, ale uważam, że rzeczywiście zarabiał za dużo.
To ja akurat, kurczę, będę znowu bronił Lisa, co dla mnie jest dramatyczną sytuacją, ale chcę powiedzieć, że Lis nie zarabiał takich pieniędzy, bo to jest też narracja, tych pisiorów i tak dalej, a zobaczcie, ile Lis zarabiał. Nie, Lis, firma Lisa zarabiała, znaczy dostawała takie pieniądze, ale program Co z tą Polską, czy potem ten drugi, one były realizowane, koszta były całkowicie po stronie firmy tam Lis Production, czy jak się to nazywało, ale chodzi o to, że po pierwsze było tak, że oni wynajmowali te biura i tak dalej, ale opłacali wszystkie te rzeczy, łącznie z kamerzystami, etc. Po pierwsze. Po drugie, program na przykład Tomasza Lisa, czy w ogóle sam Tomasz Lis w telewizji, zarabiał na siebie, tak? Nawet można pobieżnie spojrzeć do niezależnych tam takich sygnałów, jak tam Wirtualna Polska, czy Press i tak dalej. Można sprawdzić, że rocznie na przykład program Tomasza Lisa przyciągał, miał specjalne umowy sponsorskie i reklamowe na około 160 milionów, tak? W związku z czym na plus wychodziło zawsze bycie, a Adamczyk takich pieniędzy nie generował, ale to nie istotne. Myślę, że w ogóle pytanie nas w takiej formie to jest o to, czy byśmy krytykowali, gdybyśmy się dowiedzieli i tak dalej, to jest taka próba obrażenia nas czy coś, no bo jak, przypominam, że te same osoby, które tak pytają, czy inni krytykowali nas za to, że myśmy krytykowali na przykład Tuska, czy inną platformę, teraz już jak zaczęli rządzić, to co my od nich chcemy, przecież oni są lepsi, bo są nasi. No nie, jak weszli tam jak dzik w żołędzie gdzieś tam, to mówimy po prostu i tak samo, ja nie rozumiem w ogóle, co to jest, że przecież wiadomo, że jakbyśmy się dowiedzieli, że teraz czyż zarabiałby właśnie jakieś takie setki milionów, czy setki tysięcy i tak dalej, to oczywiście, że będziemy to krytykowali. Z tym jednak, że pamiętajmy, że taki czyż jest również dziennikarzem, który pracuje przy tym programie. To nie jest tak, że on jest właśnie jednym z tych, co Piotrek powiedział, że wychodzi, czyta i do widzenia. To jest twórca programu. Więc są inne pieniądze, ale to też i powinien zarabiać. Ja na przykład mam trochę inne zdanie niż Piotrek w tym podziale. Ja rozumiem kwestię tego, że ten, kto występuje, dostaje więcej pieniędzy, ponieważ on ma też odpowiedzialność większą. Swoim ryjem też. Za to się płaci człowiekowi, że swoim ryjem tam odpowiada za coś i potem narażony jest, że tak powiem, jest jakby twarzą firmy i tej twarzy firmy się zawsze płaci więcej, a to na całym świecie ankorzy tak zwani, czyli ten ankor, czyli taki najważniejszy komentator, najważniejszy głos programów publicystycznych, zwykle zarabiał więcej niż jego wydawca i niż dyrektorzy w jego pionie. Na całym świecie tak jest. Ale też bardzo łatwo mu spaść z konia jest, tak? Bo ten w drugim rzędzie łatwiej się utrzyma, bo go nie widać, nie rzuca się w oczy. Natomiast nie, no trzeba z tym szaleństwem skończyć. Bo to jest przerażające, że taka nierównowaga, nie? Taka nierównowaga totalna. Jest, mi nie chodzi o to, żeby każdy pracownik po prostu, że jak jest firma, to mamy rozdzielnik, że w firmie wszyscy zarabiają 5 tysięcy. I obojętnie co robi, to zarabiam 5 tysięcy, bo taki jest rozdzielnik. Ale oczywiście taka rozpiętość, rozbieżność. Ja jeszcze wam powiem jedną rzecz, że w mediach w ogóle najwięcej zarabiają ludzie, którzy zajmują się polityką. właśnie wydarzeniówką, informacjami i tak dalej. To jest najpopularniejsze, bo Polska jest takim zrytym rynkiem, gdzie polityka jest najważniejsza, nie? Gdzie wszyscy żyją, ta polityka spełnia wrażenie, spełnia już zadanie celebryctwa, tak? Bo ci politycy są celebrytami, bo są pytania nie z którą piosenkarką chciałbyś spędzić Wigilię, tylko jest pytanie, którego polityka byś zaprosił na Wigilię. Do różnych talent showów jako celebrytów zaprasza się właśnie polityka, tak? Który śpiewa w szansie na sukces, specjalne się robi programy takie jakieś rocznicowe w Polsce, to polityków się zaprasza do takich rzeczy. I potem jeszcze oni się cieszą, że połączyła nas scena, nie? I tak dalej, bo tam robią takie rzeczy. No niestety tak jest. Ja pamiętam, jak w redakcjach pracowałem, to też było zawsze tak, że ci, którzy zajmowali się tą właśnie wydarzeniówką, oni byli też najbardziej traktowani, tak, bo z nimi się dyskusje tam odbywały, bo co tam prezes na to, co tam prezydent na to i tak dalej. I z tego powodu, ojony, kichnąć będę chciał, i z tego powodu zawsze oni jakoś tam dostają więcej pieniędzy, mają tacy więcej, są ustawieni. Oprócz tego są też ci tacy od celebrytów, ale tak grubo, nie? Tak na grubo już o tych celebrytach. To wtedy to też można coś tam zarobić, nie?
Tak, natomiast
musimy się z tym liczyć, że w programach, zresztą też na całym świecie, programy, te główne programy informacyjne, jak Wiadomości, tam, czy na świecie tam te różne, te takie wielkie, one zawsze mają duży budżet i zawsze mają, zawsze w ich twarze zarabiają dobre pieniądze. Nie?
Chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że te zarobki tych panów, no one trochę tak wyglądają, że oni tak naprawdę, że oni zarabiali tyle, ile chcieli tak naprawdę. To znaczy, no bo tak jak powiedziałem, dotychczas było tak i tak jest w większości krajów świata, niezależnie od tego, czy to jest sprawiedliwe, czy nie, ale powiedzmy w branży medialnej trochę tak jest, no, że są jacyś tam celebryci medialni, no ja zawsze mówiłem, że oni tak czy inaczej za dużo zarabiają, no ale taki zawsze to również nie tylko w Polsce jest. Natomiast w TVP za rządów PiS-u, również w telewizji rządzonej przez PiS, było tak, że jakby niezależnie od funkcji pewna grupa zarabiała strasznie dużo. No właśnie mówię, taki pan Pereira, jakiś wiceszef jednej z komórek, który był ważny, bo...
Totalny jełop jeszcze na dodatek trzeba powiedzieć. On jest totalnym jełopem. On jest naprawdę, tam w nim nie ma sprytu intelektualnego, jakichś takich rzeczy. Naprawdę nie ma. Tak.
To jest, i on dostaje setki tysięcy, bo rozumiem, że nie wiem, że ma telefon Terleckiego, czy tam Kaczyńskiego, czy jakiegoś innego.
Nie, że Terlecki zadzwonił w jego sprawie pewnie.
Tak, ale że tam wysłałem, słuchaj Pereira, daj na pasku ryży złodziej. I on, o, halo, dobra, ryży złodziej. I za 5 minut już jest na pasku ryży złodziej. No i za to on dostał paręset tysięcy de facto, no bo to właściwie dokładnie na tym jego praca polegała.
No to nie, on miał akurat, do niego należało, warto przypomnieć, że akurat do niego wprost należała on był kontaktem operacyjnym służb w telewizji polskiej, bo to przez niego przechodziły te taśmy prawdy, w cudzysłowie te Pegasusy. Przypomnę, że Pegasus to on przekazywał o tym Brejzie i tak dalej, to on tworzył treści szkalujące Brejze. On był po prostu tak de facto był kontaktem operacyjnym służb w TVP, nie?
Tak, no i właśnie. I można powiedzieć, że PiS w TVP miał tak by swoją hierarchię, gdzie po prostu ludzie partii naprawdę dostawali największe pieniądze. Właśnie nawet nie, że tam prowadzący nawet jakieś za duże pieniądze, tylko po prostu ludzie partii, prowadzący czy nie prowadzący, ci, którzy byli blisko z partią i którzy tam jej paski wprowadzali na antenę i którzy mieli kontakt czy to ze służbami, czy to z Terleckim, czy z Kaczyńskim, czy z Foglem, czy jakimś tam jeszcze innym. I to rzeczywiście, te kilka przecież w tym, co Joński ujawnił, no to jest tylko za jeden rok kilka nazwisk. A jakby to wszystko ujawnić
i nie pokazać... za cały rok, bo to też ja zawsze będę ci przerywał w tym czasie, bo to chodzi o to, żebyśmy my też nie, żebyśmy państwo też nie poszli dalej, mówiąc na przykład swoim znajomym i tak dalej, że on w roku zarobił 1 800 000. Nie, on przez 8 miesięcy zarobił 1 800 000, a pracował przez 8 lat. To musimy zawsze tak, musimy zawsze to sobie, ja to znajomym też, jak mi pisali, rozmawiałem z kimś tam jakiś czas temu, to też mówił, jeny, słyszałeś, ile on zarobił? Ja mówię, jak się zastanowić, to powiedz jeszcze raz, nie zarobił, tylko ile zarabiał, bo to w trybie ciągłym po prostu było. A to tak, jest ważne. Tak. Ale masz rację, że to tak wygląda, Piotrek, jak oni by po prostu umawiali się, jakby tam nie było żadnych negocjacji, żadnych tych sygnałów, tylko tak trochę jak u Stanisława Anioła, nie? Jak on tam wyjeżdżał z tego Połtuska i tak chciał twarz zachować, nie? I mówił tak, a ty co chcesz być? Szefem telewizji. Będziesz szefem telewizji. A ty coś? To wydaje mi się, że takie było tam siedzenie, nie? W tym pokoju, tam gdziekolwiek, to w ogóle... Czy oni sobie sami wpisywali te kwoty, czy... No bo nie ma żadnej racjonalnej... Ludzie, nie ma żadnej zaczepki, bo to o nic się nie zaczepia. Ani o żadną tak zwaną siatkę płac, ani o na przykład wartość rynkową, bo taki Lewandowski, my tam możemy się zrzymać, że taki piłkarz Lewandowski zarabia tam jakieś kolosalne, gargantuiczne po prostu pieniądze. Ale to ma jakieś umocowanie, tak, że jak, bo oni tam Barcelona jak go kupowała, to obliczyła tak, aha, ale w pierwszym roku pójdzie tyle i tyle koszulek z jego nazwiskiem, no to będziemy mieli zwrot, a to tyle, a na biletów kupi w Polsce Ligę Hiszpańską kupią, to będą płacili za mecze Barcelony. Dobra, to jest jakiś tam, jest jakiś pomysł, nie, na to, że za, a poza tym strzeli nam ileś bramek, to dostaniemy mistrzostwo i dostaniemy za to ileś tam też milionów euro. A tutaj przy takim Adamczyku, który jest ani nie jest jakimś wybitnym tym dziennikarzem, ani wybitnym prezenterem, ani jest ładny jakiś. Rozumiecie, taki specyficznie ładny, taki nie wiem, jak Kraśko na przykład, taki wiecie, że elegancki, taki ten, że języki trzaska, że ze swadą. Taki ciężki intelektualnie, taki tylko napuszony, taki przypominam, że on walnął materiał, że on miał dyżur wtedy, kiedy mówiono o tym, że ryży Niemiec chodzi w butach za 3000 złotych. To on miał ten pasek, że ten ryży Niemiec kupuje tam te buty za 3000, akurat ta koleżka, te koleżce akurat pękały kieszenie od szmalu, bo może to wtedy akurat pensja wpłynęła kolejna. Ale to nie jest, tam nie było na czym tego zaczepić, nie? Poza jedyną kompetencją taką, no to była ta wierność, nie? Czy tam, czy jakby ich spolegliwość taka, że można było mieć przekonanie, że jak że dobra, to na przykład Kurski tam mówił, o kurczę, spać mi się chce, a jeszcze nie ma 19.30, ale spojrzał, kto ma dzisiaj dyżur? Adamczyk albo Cholet. A nie, dobra, to ja sobie idę spać, bo wiedział, że rano nic się nie zdziwi, że coś tam było. To jest jedyne, co tak naprawdę oni gwarantowali, że on się mógł wyspać, mógł na wczas jechać jakoś tam w miarę być przygotowany na to, że nie zrobią, nie wytną mu numeru typu, że ona tam korzystając z tego, że jest na żywo, to powie, proszę państwa, jeszcze zanim mnie to zastrzelą, chcę wam powiedzieć, że tu jest źle, skandal, że my kłamiemy, a teraz idę, strzelona tam leży. Rozumiesz, no to tego nie może być, nie? To nie wiadomo dlaczego tak zrobić.
Tak, zupełnie od czapy, są takich jest więcej.
Ciekawe jak swoją drogą, jak to wyglądało, co? Ciekawe swoją drogą, jak to wyglądało, tak. Jak przychodził taki Adamczyk do swojego dyrektora, że wtedy dyrektorką była tam chyba Cholecka, była wtedy szefową wiadomości i tak dalej, i on tam, ciekawe jak to było, nie? Że mówię, cześć Danka, słuchaj, bo, no bo, kurde, może byśmy tak ponegocjowali tam jakieś te stawki, a ile chcesz? No wiesz, no tyle. No to dobra, to masz jeszcze plus 20% i tylko już nie przychodź w tym roku, nie? No nie wiem, jak inaczej mogło być.
Albo masz tu papier, to wpisz, jaką tam kwotę chcesz.
No bo jak można wpaść na pomysł, jak jakiś szef w ogóle może wpaść na pomysł, znaczy to jest też że jeden z takich powodów, o których się myśli, że państwowe naprawdę nie jest dobre, tak? W tym sensie, że z tego to wynikło zresztą, bo tam nikt nie dbał o te rzeczy, nie? Nie ma czegoś takiego, nikt tam nie odpowiada własnym majątkiem za cokolwiek. Taki, czy Matyszkowicz, czy tam ktoś, czy on mu wpisał milion, czy 1,5 miliona dziennie, czy rocznie, to dla niego to nie ma tak naprawdę znaczenia, bo firma nie może upaść, bo dostanie dofinansowanie z budżetu, bo tam nikt ich nie rozlicza z praktycznych tych, tak jak taki list na przykład, to jego oglądalność była ważna. bo jak nie wyrobił ileś oglądalności, tych pieniędzy było mniej, to wtedy mu mówili, no panie Tomku, niestety musimy na przyszły sezon musimy renegocjować umowę, będzie pan niżej, bo pana nikt tam oglądał połowę mniej niż wcześniej. Podejrzewam, że tak właśnie z Kubą Wojewódzkim jest na przykład, że im mniej go ogląda, tym co roku jak robią tam umowę na nowy sezon w TVN-ie, no to mówią mu, sorry, no ale już teraz nie wyrabiasz tyle, no to musimy trochę mniej. A z Adamczykiem, jak to jest państwowe, no kurwa, jeny, ale panie prezesie, bo przyszedł znowu Adamczyk tam negocjować, jeny, no weź, bo powiedz mu już, dobra, powiedz mu, żeby przysłał mi tam mailem ile chce i już niech nie wchodzi tutaj, nie? No bo to chyba tak, no ja sobie nie wyobrażam innej metody, nie?
Tak, nie no, brali ile chcieli, to jest rzeczywiście dosyć szokujące. Natomiast rzeczywiście dla mnie temat jest ciekawy, jeżeli to uruchomi, poza tym, że jednak te porządki w TVP trwają niezależnie od oceny prawnej, jakość tego się znacznie poprawia, to byłbym bardzo rad, gdyby ta sytuacja też wzbudziła jakąś dyskusję w ogóle o płacach i płacach w mediach i płacach w całej gospodarce. Wątpię, czy wzbudzi swoją drogą, bo ja mam wrażenie, że jednak to oburzenie na płaca Adamczyka jest głównie oburzeniem na tle, nazwijmy to, politycznym, tak, a nie tylko, znaczy tylko na politycznym, a nie też dlatego, że to są straszliwe nierówności, że gość po prostu nie powinien tyle zarabiać, co zarabia. Nawet jak byłby mądrzejszy, to nie powinien tyle zarabiać, bo to są jakieś kuriozalne stawki. Ja na przykład pamiętam, jak już z 10 lat temu prowadziłem jakieś zajęcia i na Uniwersytecie Warszawskim, i na prywatnych uczelniach. I takie moje spostrzeżenie wtedy było takie, że te tam, nie wiem, 20-latki, jak ja mówiłem o nierównościach społecznych, to oni tam wiele takich intuicji, to było dla nich ciekawe, że rozmawiali tam, nie wiem, o tam różnych elementach, nie wiem, państwa, w ochronie zdrowia, czy w szkolnictwie i tak dalej, to jak chodzi o nierówności, to oni jednak nie rozumieli trochę. Jaki w ogóle ja mam... Co to za problem, że są duże nierówności, że jeden zarabia milion, a drugi zarabia 4000. I tego rzeczywiście szczególnie młodzi ludzie już wtedy nie rozumieli, co dla mnie, ja dla odmiany trochę nie rozumiałem ich nierozumienia, bo mówię, no PKB światowe jest skończone, więc jak jeden zarabia 100 milionów, no to tak się składa, że dla innych jest mniej do podziału jednak. No, to jednak jest niesprawiedliwy podział dochodu narodowego, a w tym przypadku jeszcze jest to państwowe, więc tym bardziej. My płacimy na to z naszych podatków i to, że ktoś sobie zarabia 100 tysięcy, a słusznie też powiedziałeś, bo dzisiaj jakaś pani z TVP Katowice ujawniła swoje paski, tam jakaś pani, która prowadziła programy na wizji często, jej zarobki łącznie na rękę wyniosły 5 tysięcy miesięcznie tam. I
regiony są, regiony to była rzeźnia od zawsze, zresztą, żeby to było też jasne, to było od zawsze, dlatego tam się strasznie biją o dostęp do anteny głównej, bo wyobraźcie sobie, że reporter, czy taki właśnie ankor z telewizji regionalnej, jak jego materiał pojawia się w głównym wydaniu wiadomości, Teleekspresu albo Panoramy, to dla niego to często, jak się kilka uda takich materiałów zrobić, to często to była druga lub druga i trzecia pensja, jak na przykład trafił na jakiś, wiecie, coś się na przykład na Wybrzeżu działo i on właśnie, reporter, to robił, to czasami dostawał po prostu Eldorado, nie? Dla niego to był nagle, dlatego to teoretycznie jest to jakiś pomysł biznesowy w tym sensie taki, że oni powinni dbać, szukać tych materiałów i tak dalej, żeby się przebić. To samo dotyczy dziennikarzy, na przykład różnych gazet, którzy mają lokalne oddziały, tak? Że oni też piszą do gazet, też dostają większą wierszówkę na przykład niż u siebie, tak? Niż u siebie w dodatku, ale to są już karykaturalne różnice, naprawdę. To są karykaturalne różnice, które są, wiecie, jak ludzie przyjeżdżają z ośrodków, to jak ubodzy krewni, nie? Tak, ubodzy krewni. Naprawdę. Zresztą pan Czyż może też tam opowiedzieć, bo pan Czyż kiedyś już był w wiadomościach i on jakby zaczął swoją działalność taką na szerszą skalę właśnie razem zresztą z Kamilem Durczokiem w telewizji Katowice, w tamtym oddziale zaczynali. Ale poza tym pamiętajcie, że teraz jak tam ludzi namawiają do pracy, ja uważam, że akurat w takich instytucjach ludzie powinni dobrze zarabiać tam, ci, którzy robią, ale to jest na inną rozmowę, ale teraz nie będą mieli takiego Eldorado. To jest, wiecie, jeszcze jakiś czas temu, to się jeszcze przed chwilą, to się każdy chciał tam zatrudnić, jakoś właśnie, żeby ciebie zatrudnił bezpośrednio tam prezes i tak dalej, nie przez rekrutację, bo to wtedy mniej tam się zarabiało, bo nie dostawałeś tych widełek fajnych, ale jak cię zatrudniał tam przez prezesa, czy przez jakiegoś dyrektora, to była szansa właśnie na zarobienie dużych pieniędzy, czy kontrakt na przykład na zrobienie jakiegoś filmu dokumentalnego i tak dalej. To jest też było złamaniem praw, bo tam jest taki wewnętrzny, był kiedyś rzecz, że tam jest taki wewnętrzny system, który wkłada się zlecenia i wkłada się na przykład na produkcję, składa się propozycje, to one są w internecie, można przez internet trzeba przejść przez taką procedurę. No niestety jeśli te procedury przechodzi już po akceptacji, tak? Jak ktoś wam podpisuje, to wtedy, kurde, trzeba jeszcze przejść przez ten. Wpisuje się do internetu te rzeczy już po czasie. No w każdym razie teraz będą mieli gorzej, bo jednym z efektów takiej albo restrukturyzacji, albo programu naprawczego, albo programu likwidacyjnego jest to, że jest coś w rodzaju takiego kuratora finansowego, tak? Takiej kurateli finansowej, która na bieżąco analizuje wydatki. I już teraz nie te kominy finansowe w każdym razie, takie specjalistyczne, takie wytworzone tam, ten to już nie będą miały racji bytu po prostu. Wszystko oczywiście można obejść, Polacy są mistrzami manipulacji różnymi liczbami i tak dalej, ale to już będzie trudne. No i poza tym teraz jak ktoś wejdzie w jakiś taki numer, to no wiadomo, że się skompromituje na długi czas. Nie? Jakby teraz na przykład wskoczył w buty, no nie Adamczyka, bo takie są niemożliwe już są takie kwoty, ale nawet jakby tam nagle zarabiał, się okazuje, że miesięcznie zarabia, nie wiem, miesięcznie 50-70 tysięcy ktoś na przykład zarabia w telewizji publicznej. Na całym świecie jest też tak, że telewizje publiczne nie płacą dużych pieniędzy. Jak się kiedyś tym zajmowałem zawodowo i rozmawiałem, oglądałem i na przykład w BBC, to są oczywiście, no wiecie, jak my mówimy o zarobkach w BBC, to dla nas zawsze będą brzmiały po prostu, tylko chodzi o to, żebyśmy przeliczali je na tamten rynek, a nie na nasz, ile to jest funtów i tak dalej. Jest coś takiego, że tam w mediach publicznych często to uważa się, że to jest prestiż. Po prostu prestiż, że jak pracujesz w tych mediach publicznych, to jesteś szanowany w działach na przykład tamtych informacyjnych i tak dalej. I potem masz też otwartą drogę kariery. Masz też otwartą drogę kariery, że osoby, które sobie wyrobiły markę, które zdobyły szacunek właśnie pracując w mediach publicznych, potem dopiero mogą naprawdę wyjść na bardzo dobre stawki w telewizjach komercyjnych, w mediach komercyjnych i tak dalej. U nas niestety przychodził taki Adamczyk czy taka Cholecka, po prostu miernoty, autentycznie miernoty po prostu, zero wartości dodanej. I tyle, nie? Co Piotruś, może byśmy zmienili już temat z tej telewizji, to?
Tak, dokładnie. Kończąc ten temat TV mediów, powiedzmy szeroko rozumianych, jeszcze jest rzecz, która faktycznie, tu ktoś nawet na to zwrócił uwagę, że nawet te działania tej ekipy adamczykowej obecnej, Rachoniów głównie, odnośnie współpracy z telewizją Republika mają charakter też łamania prawa. Oni na sprzęcie TV Polskim lansują konkurencyjną telewizję.
Tak, to jest kradzież dóbr intelektualnych. No, ja nie wiem, prawdopodobnie jeszcze Rachoń mógł zadbać o to, żeby Adamczyk jako dyrektor, ja podpisał mu zgodę na wykorzystanie tytułu jedziemy i tak dalej. Może to zrobił jeszcze ręka rękę myje, ale to wtedy Adamczyk jako dyrektor, który podpisał takie coś, beknąć powinien za to, bo nie można się rozstawać z takimi rzeczami. Tak. Natomiast no tam oni w studia udostępniali telewizji Republika, dziennikarze polskiej telewizji występowali z mikrofonami telewizji Republika i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiste. Belki tam nawet były z telewizji, z tego co wiem, czyli elementy oprawy, jak tak patrzyłem. Bo takiej oprawy nie miała telewizja Republika. Przy okazji jeszcze tak kończąc ten temat medialny, to wam powiem, że podobno dzisiaj o 19:30, pół godziny po naszym programie, właśnie Danka Cholecka ma zadebiutować w w programie informacyjnym Telewizji Republika. Podobno dzisiaj o 19.30. Ja nie wiem, czy to ktoś po prostu nie puścił takiego bąka, żeby jako promocję Telewizji Republika, żeby tam ludzie przyszli o tej 19.30, no ale dyrektorem tam programowym jest teraz Rachuj. Ona ma, bo już dostał, on się ewakuował z telewizji szybciej, dostał już, nie czekał na przeszeregowanie, czy tam na przegrupowanie wojsk powstańczych, bo wojska powstańcze, chcę też powiedzieć, przeszeregowały się. Niektórzy zostali tam w tej telewizji, jakiś tam ten Adamczyk z tym Pereirą, sami zostali jak palec w dupie i nikt się nie będzie, oni się tak ośmieszyli tymi pieniędzmi. Ja nie wiem, oni nie powiedzieli tym ozdobom i tym innym, że tyle zarabiają. Nie wiem, skąd się, bo tamci też się wydają zaskoczeni nagle. Ja nie wiem, co ich zaskakuje. To ja nie wiem, dlaczego oni są zaskoczeni. No, o tym się mówiło, tak, to była taka wiedza dosyć taka, no, tajemnica Poliego Szynela, jak mówił mój kolega. To taka tajemnica, o której niby wszyscy wiedzieli, nie? Że to są jakieś kolosalne kwoty. Ja nie wiem, co, naprawdę nikt nie powiedział tam o zdobie, czy Kaczyńskiemu. Mówi, słuchaj, ale nie wchodźmy w to, Jarek. Nie stawaj blisko tego gościa, nie? Brońmy mediów, stańmy na zewnątrz, brońmy tu mediów, że my jesteśmy za mediami publicznymi, ale nie pokazuj się z tym pochlastem Adamczykiem. On bije kobiety, on nie płaci alimentów i on zarabia 1 000 000 złotych w kwartał, nie? No nie stawaj koło niego po prostu, nie rób sobie z nim zdjęcia. I mógłby tak ktoś powiedzieć, nie? Że brońmy tej, róbmy, że instytucja, że filozofia, wolne słowo, ale no nie dawaj się, Jarek, nie? Nie, to oni tam, kurwa, wiesz, może kurwa, by mu to podpowiedział, rozumiesz? Ciekawostka. Za Kurskiego zarabiali mniej.
A, to faktycznie tak.
Ciekawostka, bo Kurski nie pozwalał sobie, żeby ktoś dużo więcej zarabiał od niego. To jest też ważne.
No tak.
Ale chodzi o to, że za Kurskiego zarabiali trochę mniej. To nie jest to, że ja bronię Kurskiego teraz, żeby było, bo oni tak zarabiali kolosalne. Każde pieniądze, które Danka Cholecka zarabiała, były za duże dla nią. To było po prostu. To co, pioseneczka i zmieniamy temat na jakiś inny. Choćby, żeby komuś włos z dupy wyrwać. Zastanów się w międzyczasie, komu byśmy wyrwali. A teraz pioseneczka.
Reset Obywatelski nie boi się trudnych pytań. Dlatego warto nas wspierać. Zrób to tak, jak lubisz. Przelew, zrzutka, Patronite. Lub przez naszą stronę resetobywatelski.pl.
O, dziękuję, bo tak się czułem już, jak wiecie, bo to jest tak, jak człowiek, przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka po prostu i szaleństwo w tym względzie. Piotrek Szumlewicz, którego przed chwilą był przedstawiany w spocie, więc nie będę szczególnie mówił, zapraszamy o 17 zawsze, ale tam nie jest napisane, że Związkowa Alternatywa jeszcze, zaorg.pl, zaorg.pl, tam możecie sprawdzić działalność Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa po prostu. A ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, zapraszam na Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, na kanał Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery po prostu. A tu jest Czesinek, który teraz dostaje po prostu kociej mordy prawie, bo się nie przywitał z wami na początku. Więc teraz proszę bardzo, chodź tutaj Czesinku, pokaż się, musi się odbyć procedura, jest Czesinek, tak, jest Czesinek, masz, nawet mamy jednego smaczka dla ciebie, z rana nam został, to masz, o, już poszedł do siebie zadowolony, niestety zaraz przyjdzie po więcej. Pytanie tu padło jeszcze też, czy mieli zakaz konkurencji i tak dalej. Danuta Cholecka, o 19.30 jest potwierdzenie, dostałem spot, nawet wypuścili specjalny, o 19.30 Danuta Cholecka wystąpi w swoim programie, rozmowa dnia, czy jakoś tak to się nazywa, już ci nawet powiem, jak to się nazywa, rozmowa wieczoru i gościem będzie, uwaga, oni napisali, na belce jest tak napisane, że Mateusz Morawiecki, premier. Może kwestia. I to jest na ich social mediach, to nie jest to, że ktoś to zrobił jakoś dla nich. Więc nie wiem, oni prawdopodobnie nie uznają po prostu zmian, które nastąpiły, i on wystąpi jako premier być może. No być może tak jest, że oni żyją w takiej rzeczywistości. Podobno nawet ten, jak on się nazywa, Kaczyński, nie chodzi na te BBN-y, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, czy coś tam, na te Rady Bezpieczeństwa, tam do prezydenta nie przychodzi, bo tam Tusk jest, nie? I on nie będzie wysyłał nikogo i nikt z PiSu tam nie przychodzi na przykład, nie? Bo nie uznaje, prawda? Mowa. No, można tak żyć, no wiecie, są tacy ludzie w Stanach Zjednoczonych, którzy też nie uznają rządu federalnego, wiecie, o co chodzi, są tacy ludzie, że nie uznają związku rządu federalnego i nie, i oni są tylko, tam mają swoją, są tacy, no i Kaczyński może też do takich będzie należał. A ja jeszcze nie podziękowałem panu Archackiemu za to, że jest dzisiaj producentem naszego programu. Dziękujemy za zaufanie i mam nadzieję, że znowu, że to nie jest tak losowo, tylko że naprawdę pan wybrał nasz program, to byłoby dla nas zaszczytem.
No a my jesteśmy, kiedyś o tym już mówiłem, że nawet jak ja jestem zaangażowany w politykę i jestem, że tak powiem, stronniczy w swoich poglądach, to dziennikarsko myślę, że jestem bardziej rzetelny niż 90% polskich dziennikarzy i 100% dziennikarzy pisowskich, czyli nie dziennikarzy, a właśnie funkcjonariuszy partyjnych, ale mówię to w tym kontekście, że również nam się zdarza błądzić, w tym wypadku nie mogliśmy przewidzieć naszego błądzenia, jak tylko błądzimy, to korygujemy. Zresztą już w naszej osobistej rozmowie skorygowaliśmy naszego radosnego newsa sprzed tygodnia, który niestety okazał się mniej radosny, niż nam się wydawało.
Wykazaliśmy się daleko idącą naiwnością po prostu. Tak, to nawet nie był błąd, co po prostu naiwność. Myśmy zareagowali na fakt pewien, ekscytacją, radością. I w ogóle ja powiedziałem, nawet się do tego stopnia, bo ja generalnie polityków nie za bardzo tam szanuję, ale nawet powiedziałem, żebym mu rękę uścisnął. A tu tak, Piotrek wam zaraz powie, no to po prostu no wyszliśmy na po prostu takie dziewczyny, na grupis takie, które się podkręcają, bo usłyszą gdzieś tam i podkręcają. Nie zapomnieliśmy po prostu, że to jest polityka. Zapomnieliśmy, że to jest polityka i to są polscy politycy w Polsce. I no i proszę bardzo, Piotrek wam powie, bo
no właśnie, więc często mi zarzucacie, że ja jestem zbyt krytyczny i nikogo nie lubię i tak szukam dziury w całym. No to tydzień temu żeśmy obydwaj gratulowali panu nowemu wojewodzie lubelskiemu.
Pan Krasuski,
Krzysztof Komorski.
Komorski.
Tak, pan jest, nawet sobie przeczytałem, jest dosyć młodym człowiekiem, chyba rocznik 83, z Platformy Obywatelskiej, nawet nie z PSL-u, z Platformy Obywatelskiej sobie przeczytałem. No i pan takiego, no rzucił aż obydwaj żeśmy po prostu serce nam zaczęło rosnąć, że pan zdjął krzyż i jeszcze taki komentarz, to był pisarz, zaczął denerwować strasznie, że to są te wasze zmiany. No a myśmy, no to są, to my z Krzyżaniakiem, to są te nasze zmiany. Dokładnie, wreszcie nasi ludzie na stanowiskach, nawet takich niecentralnych, ale właśnie oddolnie zmieniają, a jeszcze województwo dość konserwatywne. No i dzień później pan wojewoda zrobił konferencję i się zaczął tłumaczyć, przepraszać każdego, kto się poczuł urażony tym zdjęciem krzyża, że jemu w ogóle nie o to chodziło, że on jest sam człowiekiem wierzącym i musiał to zastrzec, że krzyż mu w ogóle nie przeszkadza, że on by się nie ośmielił tego krzyża wynieść, tylko on go przeniósł do innego miejsca, żeby się lepiej obradowało w tym innym miejscu. Że
to bardziej reprezentacyjnego. To bardziej reprezentacyjnego. Krzysinku! Czesinek
też się aż tym przejął, tak. Tu się mu nie dziwię, szczerze powiedziawszy. No i muszę przyznać, że zmartwiło mnie to jednak, bo tak człowiek z rzadka kogoś pochwali i to jeszcze tak właśnie tak aż sam się ucieszy, że wreszcie ktoś potraktował tą świeckość, bezstronność, przepraszam, konstytucyjną państwa poważnie, no i niestety nie wyszło.
I faktycznie, wiecie, to nie chodzi o to, już nawet, że on, że to myśmy się pomylili, że on tak nie zrobił, że tam coś tam, nie? Bo on to zrobił, to co zrobiliśmy, to on tam zrobił pozornie. Tylko o formę, jak on zaczął przepraszać. Rozumiecie, jak on uniżenie, tak jakby go ktoś tak jakby go ktoś naprawdę wziął na jakąś taką rozmowę prostującą. Jakieś to było tak żenujące przedstawienie, to jego przepraszanie, że aż poczułem, myśmy z Piotrkiem od razu tam sobie wymieniliśmy się odpowiednimi tymi smutkami, takim słowem, że ja pindole, ale żeśmy wybrali gościa po prostu na ten raz wspólnie i w porozumieniu, żeśmy się zaczęli tak entuzjazmować. Pierwszy raz chyba znaleźliśmy coś, co nas połączyło po prostu tak, że nie mieliśmy obaj wątpliwości, nie? Że obaj na wysokim poziomie takiej radości. Tak, pierwszy raz w historii tego programu coś jednego znaleźliśmy takiego, żaden z nas, tylko żeśmy sobie z dzióbków spijali z Piotrkiem, kto bardziej tam pochwali tego Komorskiego. Po prostu przekrzykiwaliśmy się, że entuzjazm, że radość, no i nam zrobił taki ten, że teraz nie dziwcie się, że pewnie będziemy bardziej wstrzemięźliwi w chwaleniu jakichś pojedynczych cymbałów. A to jest, jeszcze raz powtarzam, to jest polityka, to jest śmierdzi, to jest po prostu jakieś uwikłanie. Ten koleś zaczyna opowiadać to samo, co, nie wiem, czy wiesz o tym, że Barbara Nowacka specjalnie pojechała, pani ministra, specjalnie pojechała do Krakowa, żeby zwalniać panią Nowak z kolei tam, żeby ją zwalniać. Pamiętasz, to było wielkie, tamten pod choinkę przywiozłam wam wolność, prawda? Pod choinkę wam przywiozłam wolność. Tam ministrowie, wiceministrowie przyjechali. W ogóle jakaś wielka feta, tak jakby Marzannę topili, nie? Wspólnie, taki relikt przeszłości. Topią tę Barbarę Nowak i od dzisiaj będzie wolność, nie? Po czym przyszła ta nowa pani i zdjęła plakacik taki z okna, bo tam w oknie tak jak, nie wiem, czasami można było widzieć, jak papież przejeżdżał jakimiś ulicami, to tam ludzie wywieszali albo taki ten, albo plakacik jakiś z Ojcem Nieświętym i tak dalej, i tak dalej. To on, to tam w tym oknie w gabinecie pani Nowak też taki plakacik był ryjem do szyby przyczepiony. Ciekawe swoją drogą, co on miał z drugiej strony. Co ona widziała? Czy dupę widziała JP Tuły na przykład, nie? To było takie w 3D zdjęcie, że z tyłu miał dupę. No ale dobra. W każdym razie było... I pani teraz wzięła i to zdjęła, nie? No to wszyscy też, i my byśmy też powiedzieli, dobrze, zdjęła. Otóż się okazało, że ta pani wygłosiła też, zrobiła taką tą konferencję czy coś tam, czy nie, była pytana przez wyborczą, no ją zapytali, no, że jak tam pani zdejmuje, to że super, nie? To ona wytłumaczyła, że ona nie ma nic przeciwko krzyżom w szkołach, w klasach i tak dalej, że to jest zarypiaste w ogóle, że ona jest pokolenia, które wieszało te krzyże w szkołach i że ten obraz, to właśnie ten plakat, czy co to było, to ona zdjęła tak naprawdę nie dlatego, że ideologicznie po prostu, że nie może być takich rzeczy, no nie może być wywieszony jakiś tam symbol ideologiczny, tylko dlatego, że ona z szacunku do JP Tuły, że to nie jest miejsce dla portretu, tak, że to obraża JP Tuę, rozumiesz? I że w szkołach powinny być krzyże, znaczy ona to zostawia dyrektorom w ogóle i tak dalej, rozumiesz? Że Polacy nic się nie stało, nie? Że w ogóle pod choinkę ją przywieźli, że wolność ma być i tak dalej, że wreszcie świeckość państwa, etc. A tu się okazało, że po pierwsze papież musi w godnym miejscu, nie wiem, czy ona go jakoś komisyjnie, w ogóle się teraz się zastanawiam, czy to się nie odbyła jakaś procesja tam wewnątrz tego kuratorium, że wiesz, przyszli, zaprosili do oficjalnego zdjęcia tego plakatu jakiegoś biskupa na przykład, czy księdza, żeby to nie uchybił tam, rozumiesz, że należy odpowiednio tam, żeby się nie naddarł, bo to pewnie jakąś tam taśmą było przyklejane, bo to do szyby było, tak wiesz, że tam komisyjnie nawilżali tam najpierw, nie, wiesz, może zaczęli parą to robić, rozumiesz, żeby to się samo odkleiło, potem komisyjnie to przenieśli jako relikwie do jakiegoś innego miejsca, rozumiesz, w którym to miejscu to gdzieś tam stoi teraz, czy jest przyklejone, no bo nie wiem, no skoro ona to zrobiła z szacunku, no to no to powinna to gdzieś tam przykleić w jakimś bardziej spektakularnym miejscu, nie?
Później oficjalny komunikat. Barbara Nowak została zwolniona z powodu obrazy uczuć religijnych i zbyt małego szacunku dla Jana Pawła II.
Tak, w ogóle to jeszcze by wpadli. Tak, jeszcze tego brakowało, że pani Barbara, kurczę, jak ona mogła w ogóle tego JP2 na tej szybie? Co to jest? Elvis jakiś, żeby go wieszać na takim... Fajne zdanie tylko jedno w tej wypowiedzi było, które mi się podobało, jako takiemu zwyrolowi antyreligijnemu, bo pani powiedziała, że to uwłacza tamten, że papież nie może w ten sposób wisieć, nie? No to ja się zastanawiam, że faktycznie mówię, to trzeba go było powiesić głową do dołu na przykład i w ten sposób już papież może wisieć, prawda? A poza tym, co ma wisieć, nie utonie, więc to też nie jest złe. Ale naprawdę, wiesz, takich przykładów jest więcej, nie? Jak się okazuje, że specjalnie ją zawieźli, taka nadzieja, rozumiesz? I ja wiem, bo państwo mogą powiedzieć, no ale co ci ten krzyż przeszkadza, co ci tam ten... Ja zawsze powtarzam, to co państwo organizuje, to po pierwsze, że tam ta zasada świeckości jest w ogóle powinna być nienaruszona, ale że jeżeli wysyłamy dziecko do szkoły i rodzic mówi, rodzic, do którego dziecko ma zaufanie, mówimy o tych małych dzieciach, do którego ma zaufanie, rodzic mu mówi, idź dziecko do szkoły, tam cię czegoś nauczą, bo ja już nie jestem za głupi na to, tam cię czegoś nauczą więcej niż ja. I oddajecie dziecko do instytucji, mówiąc mu, dając mu sygnał, że skończył się ten romantyczny okres, kiedy to rodzic uczył to dziecko życia i tak dalej. I że przejmuje to teraz szkoła, a tam do szkoły idzie, a tam widzi krzyż, który państwo mu mówi temu, tym dzieciom, że i rodzice muszą mówić, że to jest to, po co tu przyszedłeś, że państwo to promuje. I z tego powodu nie powinno być właśnie żadnej ideologii takich rzeczy na stałe. To jest tak samo jakby na stałe kazać zawiesić, na przykład na stałe, tam, że to jest ten orzełek, z jednej strony jest, bo to ta druga wersja jest taka, że tam wszystkie symbole, które religijne trzeba czcić, albo jakieś inne, i że na przykład w szkole jest flaga na przykład LGBT, nie? Przy Jezusku. Jezusek, flaga LGBT, gwiazda Dawida i tak dalej. No to jest obłęd, no. Tak samo nie powinna być flaga LGBT przy tym i nic nie powinno być, żadnych takich sytuacji, poza wszystkim, że flaga LGBT nie jest ideologiczna, znaczy teraz ma te znaczenie ideologiczne, tak? Powiedzmy sobie szczerze, że sama konstrukcja człowieka nie jest, że to nie jest kwestia takiego do wyboru i tak dalej. Natomiast dzisiaj flaga LGBT też ma znaczenie. Flaga LGBT gdzieś wywieszanie to jest symbol pewien, nie? Ma znaczenie symboliczne, więc dlatego nie powinno być też wywieszona, jako wiecie, tam przy orzełku. Ale rozumiecie, to jest niesamowite. Wysłali, oni nie mają, naprawdę w tym kraju nie ma jakichś tych, wiesz, w rezerwach, tam na tej ławce to rezerwowych nie siedzą nigdzie jacyś ludzie, którzy są wolni od takich sytuacji, którzy nie potrafią powiedzieć, tak, zdjęłam to, bo to kurwa nie jest miejsce na papieża, no po prostu, niech on ma swój uniwersytet, ma swoje różne rzeczy, kościoły i zobacz, i oni nie potrafią powiedzieć, ten w Lublinie tak samo, nie? Nie potrafi obronić tej swojej decyzji, powiedzieć tak, proszę państwa, nie może być takiego miejsca, że wchodzi obywatel, bo chodziło o to, że ten krzyż tam wisiał od razu, jak się wchodziło i ta szopka jakaś tam, może, nie może być tak, że obywatel wchodzi, a tam krzyż jest. I powinien powiedzieć, że okej, jako że jesteśmy tam z katolickim i tak dalej, zrobiliśmy gdzieś tam kapliczkę w piwnicy czy gdzieś tam, jak ktoś tam, nie wiem, tylko nie wiem dlaczego miałaby być kapliczka w urzędzie miejskim. No ale już tam, ale powiedział, nie może być, nie, on musi, przepraszam, tutaj ja nigdy nie chciałem uchybić i tak dalej, w ogóle mało brakowało, by zaczął rozdzierać koszulę, pokazywać, że tu krzyżyk jest, że on nosi, wiecie, tam, no kurwa, dramat, nie?
Tak, zresztą jak już o tym mówimy, a propos tych rozczarowań i tego mojego, że tak powiem, zawodowego krytykanstwa, no to niektórzy tam pisali mi, jak tam miałem inny program, o tym, że też powinienem się cieszyć, że Fundusz Kościelny chcą zlikwidować. No i ja po tym, co widzę, no to jakby staram się być ostrożny, bo ja jestem gorącym zwolennikiem likwidacji Funduszu Kościelnego, ale przeczytałem sobie dzisiaj nawet, więc to mi tydzień zleciał, nawet dzisiaj to było, że Kościół katolicki podszedł bardzo pozytywnie do tej propozycji i nawet, bym tak powiedział, wyczuwało się w tym, że to jest szansa dla Kościoła. I w materiale, który czytałem, nie pamiętam, czy to była jakaś Interia, czy Onet, w każdym bądź razie, że nawiązuje się tu do dyskusji sprzed chyba tam 12 czy 13 lat, jak jeszcze ministrem był Boni, i że już były szanse na jakieś porozumienie, tylko no tam z różnych przyczyn politycznych to porozumienie upadło, ale że Kościół w zasadzie nie miał nic przeciwko. Ja sobie sięgnąłem do tego porozumienia i to porozumienie zakładało, że przez 4 lata Kościół będzie miał, że tak powiem, własny podatek, bo ja na przykład nawet w imieniu związku ostatnio napisałem, że ja nie mam nic przeciwko, żeby wszystkie możliwe organizacje były organizacjami pożytku publicznego, jakby chciały. Kościoły, związki zawodowe, organizacje pracodawców, fundacje, wszystko. I wtedy proszę bardzo, niech kościoły zachęcają, jako lider związkowej alternatywy też będę zachęcać i to byłoby okej, moim zdaniem. I oczywiście tniemy te wszystkie finansowania publiczne dla organizacji typu Kościół. No ale tymczasem tu inny był pomysł i inny z tego, co ja słyszę, jest tak, jak się mówi. Otóż wcale nie chodzi o to, żeby Kościół był jedną z tysiąca organizacji, która może walczyć z innymi o ten 1,5%, tylko Kościół ma swój własny 0,5% raz dla wszystkich, czyli albo Kościół, albo nic. I druga ważniejsza sprawa, bo mimo wszystko tu jest dobrowolność, powiedzmy, że tam jeszcze można to zrozumieć. Ale okazuje się, że te 12 czy ile tam lat temu, co Platforma negocjowała, to przez pierwsze 4 lata, jeżeli by z tego 0,5% Kościół miał na przykład połowę mniej niż miał, to państwo by uzupełniało Kościołowi te środki. No na przykład do tych 260 milionów, jakby
każdemu
się zebrało.
Każdemu Kościołowi.
Każdemu, tak, tak. Czyli jeżeli by Kościół zebrał od wiernych tylko 50 milionów, to państwo by dorzuciło 200 milionów. Więc to jest ten pomysł przyjaznego rozstania z finansowaniem akurat Kościołów. Więc sobie pomyślałem, kurczę, że oni to... I oczywiście wszystkie te rozmowy nie przewidują, że Kościół przestanie dostawać pieniądze z 50 źródeł, tylko z jednego, z funduszu kościelnego, bo poza tymi 250 milionami, to Kościół dostaje z różnych źródeł pieniądze i z grantów, z różnych dodatków i oczywiście finansowanie religii w szkołach i oczywiście różne zwolnienia od podatków, więc tych przywilejów to moglibyśmy w tym programie
generalnie chodzi o to, Piotrze, że jak sam Tusk powiedział, to jest 99% z tego wszystkiego idzie na ZUS i można pić, i na ZUS, i na świadczenia zdrowotne. I ja dzisiaj się strasznie wywnętrzyłem na ten temat, bo mnie to po prostu boli na maksa, że na przykład premier mojego rządu dzisiaj, znaczy jak ogłaszał to, że tam będą robili te inne próby zmiany funduszu kościelnego, żeby zlikwidować fundusz kościelny, a przenieść to na to, jak mówisz, to on na przykład wyraził troskę, rozumiesz, o to on powiedział tak, no Kościół katolicki to pewnie byś się tam utrzymał się z tego procenta jeszcze, no ale przecież są też mniejsze kościoły, jak prawosławne, jak tam inne, które z racji tego, że mają mało wiernych, albo że oni są rolnikami, którzy nie płacą podatku i tak dalej, to nie będą mogli tego zrobić. I tak coś trzeba będzie w takim razie wykombinować. Ja tak słucham i mówię, a niby dlaczego? Skoro oni mają mało wiernych, w dodatku takich, którzy nie chcą ich utrzymywać, no to jaki jest cel dla państwa, dla społeczeństwa, jaki jest powód, dla którego my się mamy składać na nich, a nie na przykład na pielęgniarki dodatkowe, na przykład jakieś tam. Dlaczego państwo ma opłacać ZUS? Rozumiesz? Dlaczego nam nie opłaca ZUS-u państwo? Ja też mam swojego bloga, w sensie wideobloga, też robię coś tam. Dlaczego państwo nie świadczy tak, o Krzyżaniak, słabo zarabiasz na tym, albo Reset Obywatelski, o słabo wam idzie finansowo. No to my wam przynajmniej te ZUS-y opłacimy, żebyście mieli to na wysokim poziomie, bo to, żeby było jasne, oni nie opłacają minimalnego ZUS-u tym katabasom, siostrom zakonnym i tym ojczulkom zakonnym. Oni nie opłacają najniższego, to nie jest do najniższej krajowej, że potem dostanie każdy z nich tam tę najniższą z kolei emeryturę i tak dalej. Nie, nie. To jest na jakimś poziomie tam wyliczone, że oni dostają bardzo dobre emerytury. ale nie muszą za to utrzymywać swoich mieszkań potem na tej emeryturze i tak dalej, bo to też jest ważne, bo idą do domu księdza seniora, czy w domu zakonnym sobie dokonują żywota, mają opiekę medyczną i tak dalej. Ale dostają więcej niż moja mama pielęgniarka dostała, bo nikt jej nie pomyślał. No pani Basiu, zapindalała pani 45 lat jako pielęgniarka, no słabo pani zarabiała, no co ja poradzę, no ale za to my dopłaciły pani do emerytury po ileś tamtych. No nie było czegoś takiego, w związku z czym państwo mówi, że pożądaną grupą zawodową w tym kraju, najbardziej pożądaną, którą sami są w stanie, państwo, my będziemy utrzymywali, to są kapłani, to są ludzie wiary, że to jest z punktu widzenia państwa tak wartościowa grupa, o którą trzeba dbać, my powinniśmy dbać, że jak oni będą mieli gorzej, to my też będziemy mieli gorzej, w związku z czym trzeba dbać. Nie o lekarzy, nie o kogoś innego, tylko taką zrobili sobie ranking zawodów najbardziej potrzebnych i im wyszło, że najbardziej potrzebnym jest osoba duchowna. I niezależnie jak to kościół jest, niezależnie jakie coś tam, że jest jakiś mały czy nie mały, no stary, on naprawdę to powiedział, że jest jakiś kościół, który sobie nie da rady, bo jest za mało wiernych. Ja pindole. Mało tego, ci powiem więcej, wiesz jaki będzie problem? Jak oni wprowadziliby tą kwotę wolną 60 tysięcy od podatku, jakby wprowadzili, to 90% społeczeństwa nie będzie płaciło podatku dochodowego. Przecież. Tak, to będzie tam obliczone dzisiaj, jakby tak wchodzi o dzisiejsze zarobki, tak? To tam ktoś mi obliczył u mnie w audycji, że to 90% ludzi zarabia tyle, że właśnie się mieści w tych 60 tysiącach miesięcznie wolnej od podatku. Jakieś tam 80 czy coś. W związku z czym też będzie rząd wtedy zrobi tak, aha, to oni nie mają z czego odpisywać, tak? Tylko, że ten odpis, to my wiemy, ja trochę żartuję, bo ja wiem, że ten odpis to jest od podstawy i tak dalej. Ale wiesz, też by zaraz ktoś by mógł powiedzieć, to może byśmy jednak nie wprowadzali tych 60, tego progu 60, żeby było od czego płacić na kościół. Rozumiesz, tylko tu mówię od razu, wyjaśniam wam, że ja wiem, że ten 1,5% to nie jest od tego, co realnie płacisz w podatkach, tylko to jest 1,5% od twoich podatków, które byś zapłacił, gdybyś nie miał tam żadnych tych. Ale rozumiesz, oni się martwią o takie rzeczy. Trzecia dekada XXI wieku i nie wiem, informatykom by dał, rozumiesz, taką ulgę, nie wiem, na przykład, tak jak w zeszłym tygodniu mówiliśmy, tak, że nauczyciele, że lekarze, którzy nie wyjadą z Polski, nie będą płacili podatku, na przykład, że będą pracowali, że 10 lat jak lekarz przepracuje w szpitalu publicznym, to już będzie miał emeryturę tyle i tyle, na przykład, bo to są pożądane rzeczy społecznie. A oni płacą siostrom zakonnym, rozumiecie, kurde, żeby księżom jeszcze tamten, oni siostrom zakonnym, to jest kwestia wyboru. Ja zawsze powtarzam, to jest kwestia wyboru. One nie mają, nikt im nie odjął nogi, ręki i tak dalej, tylko one po prostu stwierdziły, na przykład są też te zakony klauzurowe, wiecie, że one idą i świat o nich zapomina, nie? Bo one idą i to jest wielka wartość, jak mówił papież kiedyś, że te siostry klauzurowe to jest wielka wartość, bo one odcinają się od świata i modlą się o ciągłość świata tego i one utrzymują w ogóle to, że ta ziemia się kręci, to one swoimi modlitwami tak te ziemię tak cały czas popychają, bo inaczej to by stanęło wszystko. I państwo płaci za ludzi, którzy po prostu stwierdzili, a pieprzę ten cały, ten idę sobie, nie? Zamykają się w jakiś tych, a państwo mówi, dobra, no ale no dobra, nie? Ale za bezdomnych państwo nie płaci takiej wysokiej emerytury. Bezdomni nie mają emerytur. Rozumiecie? Tak. Ludziom, którym się nie udało coś, Piotrek tu więcej o tym powie, ludziom, którym się nie udało coś, którzy są bezdomni, bezrobotni, wykluczeni na przykład jakoś tam z różnych powodów. Osoby, które się opiekują starszymi ludźmi, na przykład tam są obłożnie chorymi. Opiekun taki. On nie ma zagwarantowanej emerytury. Nie ma. Rodzice, którzy się opiekują dzieckiem, nie mają zagwarantowanej emerytury na poziomie takim, mają to jakieś minimum, tak, że tam, że coś tam. Teraz mają podobno ministra ma to zmienić, tak, że tam ma być większy taki ten dla tych opiekunów i tak dalej. No ale na razie nie ma. No, a miliardy, ile tam przez te lata poszło miliardów na
to? Tak, nie, mnie to w ogóle szokuje, że no, rząd jakoś tam, który twierdzi, że jest tam liberalno-lewicowy, który zastanawia się, czy zostawiamy miliardy dla Kościoła, bo mówię, ten fundusz kościelny to jest wierzchołek góry lodowej, oni dostają przecież dużo więcej niż 250 milionów z samego budżetu, dostają co najmniej 3 miliardy rocznie, a wielu komentatorów twierdzi, że trudno to wyliczyć, bo różnymi kanałami dostają dużo więcej. I teraz się wszyscy zastanawiają, no...
Jest to samorządowy przecież, nie? Te wszystkie tak, samorządowe.
Tak, też.
Gigantyczne pieniądze.
Tak, no plus tam te ulgi nawet na nieruchomości, no mnóstwo
jest. No, to samorządy wtedy na tym tracą, bo to samorządy głównie oddają.
Tak. I teraz tak powiedział, jeżeli już im zabierzemy 250 milionów z tych miliardów, no nie, to trzeba jakiś mechanizm wymyślić, żeby im się co najmniej zwróciło. Najlepiej razy dwa jeszcze. I to jest rzeczywiście, no jest to dość niesamowite.
Nie? Dla mnie też, jak ja słuchałem wtedy, ja sobie nagrałem nawet tego Tuska, nie, który to mówi, bo to jest nieprawdopodobne, nie? Że on się tak pochyla z taką troską nad tymi, a najbardziej mnie właśnie, tak jak mówię, najbardziej mnie urzekła ta historia z tymi mniejszymi kościołami, które to nie mają tylu wiernych, żeby ich utrzymały, nie? Hello, nie? To powinien też utrzymać telewizje jakieś takie za małe, nie? Na przykład telewizja tam, ta, jak się nazywa tam, Republika, może też ma bardzo ładne, bardzo, bo to też od zależy, o, Reset jest na przykład, nie? My byśmy weszli na MUX, tam gdzieś byśmy wygrali tam jakiś ten, no, jak się nazywa tam, konkurs na częstotliwość, na MUX-ie byśmy byli, tu sobie rozmawiamy teraz, no i Marcin Celiński występuje do nich, no ale ludzie, no nie oglądają nas, no na przykład nie ogląda nas tyle, że tam reklamy się nie wyświetlają, no ogląda nas tyle, że tam w porządku jest, że fajnie, ale no na reklamach jakoś się nie udało zarobić, żeby opłacić nawet ten maszt, rozumiesz, bo to milion tam złotych rocznie kosztuje sama koncesja. No, ale no nie mamy pieniędzy. A rząd mówi, nie, no ale nie możecie zniknąć. Ja wiem, że nikt was nie ogląda, tam w sensie takim telewizyjnym mówię, o audytoriach takich telewizyjnych, że no tak, bo to stopa zwrotu jest dopiero przy tam 100 tysiącach widzów, a was ogląda mniej. Co by tu zrobić? To my wam zapłacimy, słuchajcie, to nie martwcie się, prowadźcie dalej audycję, my wam zapłacimy, nie? Hello! Tak,
zresztą, żeby było jasne, ja nawet nie miałbym nic przeciwko takiemu systemowi, tylko żeby rzeczywiście wszyscy dostawali.
Dokładnie.
Organizacje pozarządowe i wtedy to spoko. Ja jestem za. Niech państwo, jeżeli państwo stać, to niech daje na kulturę. Pewnie takich dużych środków to by nie było stać, ale przynajmniej jakieś minimum, żeby każdy dostawał. A tutaj jest akurat sobie kościoły wybrali, nie wiadomo dlaczego. Jak kościołowi nie idzie, to dostaje pieniądze. Jak idzie, też dostaje pieniądze. Więc to jest niezależne, czy idzie, czy nie idzie.
Ja to sobie tak pomyślałem, że generalnie państwo jest od tego, żeby wspierać takie inicjatywy społecznie twórcze, w tym sensie, że przydatne dla społeczeństwa, że społeczeństwo coś z tego ma albo na przyszłość, albo na teraźniejszość, czyli takie pomocowe właśnie rzeczy, które są teraz, albo na przykład takie, które są edukacyjne, które na przyszłość zaowocują czymś, że będzie można poruszać się na przykład w rzeczywistości prawnej, żeby ludzie się nie bali różnych rzeczy, żeby o swoich prawach na przykład ich uczą ludzie, te wszystkie fundacje, choćby jak koleżanki Czyżewskiej naszej, prawda, niedawnej koleżanki tutaj resetowej, która Watchdog na przykład robi. To są rzeczy, które są publicznie bardzo korzystne dla państwa również, które patrzą tam, wyszukają dziury w całym i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy naprawdę istotne, za które warto byłoby zapłacić, przynajmniej ten ZUS, nie? Niech oni nie płacą nawet, właśnie tak jak mówię, niech oni nie płacą nawet na bieżącą działalność, tam niech nie inwestują, ale niech mówią, dobra, pracujesz w takiej instytucji, robisz coś dla państwa dobrego, dla państwa, dla społeczeństwa, to my przynajmniej zapewniamy ci, że przez ten czas, co się poświęcasz swój czas dla pracy, dla społeczeństwa, to masz opłacaną ZUS i opiekę medyczną na tym poziomie na przykład, że nie na najniższym, tylko na przykład na takim jakimś tam poziomie, prawda? I to by było okej dla mnie, to by było okej, a nie, że po prostu każdy, kto zobacz, że dopóki nie powiesz, że to jest Bóg, nie, że robisz coś w imieniu Boga, to ciebie nie ma. Ale jak tylko powiesz, że no, ale ja wierzę w kapelusznika, jak w tym 1670, nie? Ja wierzę w kapelusznika, a nie, no to jak Bóg za tym stoi, no to już warto jest, nie? Żeby ci dopłacił, bo jest jakiś Bóg. Ludzie, którzy wierzą, są bardziej wartościowi dla państwa niż ci, którzy nie wierzą, nie?
Tak, nie, to dla mnie jest kuriozalne i to, że wszyscy się nad tym pochylają i szukają rozwiązań akurat odnośnie Kościoła. Ja mówię, ja jestem, proszę bardzo, są kraje, gdzie się stymuluje życie kulturalne, organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, kościoły, proszę bardzo, ale w takim razie powinien być algorytm dla wszystkich ten sam. Albo według jakiejś jasno sprecyzowanej zasady, a nie, że akurat kościoły, że jak ktoś, tak jak powiedziałeś, z Bogiem obcuje, to ma mieć kasę, a jak ktoś obcuje z ludźmi i pomaga na jakiejś zasadzie, albo po prostu nie
to
wiem.
To niech się stymuluje... sprawdzi na wolnym rynku.
Tak, tak, dokładnie tak.
Widocznie za mało pomagasz, nie? Ludzie ci nie płacą. Poza tym umówmy się, że tak naprawdę, gdyby Bóg chciał, żeby oni istnieli, to by im dał. Można no ich bronią powiedzieć, no stary, Bóg cię opuścił, kurde, masz taki mały kościół, że nie ma tam ten, Bóg cię opuścił, no spadaj, nie? Jakoś, no nie wiem, pan Witek, mój ulubiony ewangelista taki, który chodzi tam, taki ewangelik, który chodzi i tam zbawia ludzi, palce im odrasta i tak dalej, na różnych takich sytuacjach, to jak pogadał z Bogiem, to Bóg mu samochód podarował, rozumiesz? Dostał samochód, mieszkanie ma od Boga, rozumiesz? I to są, czyli można, nie? Wyrazić odpowiednią ten. Pani, żona pana Pawlickiego i tego reżysera, to kiedyś pojechała, bo robili film, proszę ciebie, ona to opowiadała tak, patrząc w kamerę i świadectwo takie dała, pani, nie pamiętam, jak ona ma na imię, ta żona Pawlickiego, reżysera, to on robili jakiś film, nie pamiętam tam dokumentalny, jakimś tam kolejnym z Boski wydany, czy z takich wydarzeń tam w historii Polski jakiś, nie pamiętam, który to był, no im nakręcili część tego filmu i nagle im zabrakło pieniędzy, nie? Zabrakło im 3 milionów. Swoją drogą, co to za dokument, nie? Ale zabrakło im 3 milionów do tego filmu, tam nikt się nie chciał dopłacić i ona, rozumiesz, wtedy, a to są 3 miliony, to już parę tych ZUS-ów można opłacić. Ona, proszę ciebie, wpadła na pomysł, mówi, jadę, nie? Gdzie jedziesz? Pojechała do Kalisza, rozumiesz? Bo tam w Kaliszu jest taki kościół z Józefem, że pod świętego Józefa i tak dalej, a Józef załatwia sprawy beznadziejne po prostu od ręki. Tam jest specjalna skrzyneczka, w której trzeba napisać, czego chcesz, wrzucisz, modlisz się, wracasz do domu załatwiony po prostu. I ona w ten sposób, ona mówi, kurczę, kartki zapomniałam, ty. Na serio, no to opowiada ludziom, że kartki zapomniała, nie? Ja pindole. No ale mówi, dobra, nie ma tej kartki, to chociaż to powiem, jak już tu jestem w tym Kaliszu, bo przecież z Warszawy do tego Kalisza się wydostała. Pojechała, złożyła to zamówienie na 3 miliony złotych. Ty wróciła do Warszawy i nie wiem, czy na zajutrz, czy już tego dnia ktoś zadzwonił, że właśnie jest sponsorem i on by chętnie dał 3 miliony, nie? W sumie uzbierała wtedy 11 milionów. Nagle, wiesz, przyszło 11 milionów na tą firmę, w ogóle, że będą film robili i tak dalej, i tak dalej. I więc można, jak się chce, jak się Boga tam osobno wywołać. On niechże ten Jędraszewski też pojedzie do Kalisza. Co to, kurczę, on jeździ po całym kraju, a do Kalisza nie może dojechać, żeby ten Józef im tam sfinansował, bo Józef, przypominam wam, jest najbardziej takim podobno hojny, jeśli chodzi o pieniądze, jakbyście chcieli, to w Kaliszu jest taki specjalny kościół i tam można. I to jest autentyk. To jest autentyk, to ja nie zmyślam. Ta pani żona reżysera, to wiesz, inteligentni ludzie niby, nie? Reżyser, on był, ten Pawlicki to tworzył program, on stworzył na przykład Studio Polska, to też on stworzył ten program. Powiedz szczerze, przyznasz, że no trochę oszołomstwo jest, ale to nie koniec jeszcze ich przygód było z Jezusem, z Józefem, bo co prawda zebrali te 11 milionów, ale je rozpieprzyli w Trymiga prawdopodobnie, bo rok później, czy dwa lata później, ich córki chciały iść na studia, rozumiesz? A oni, no akurat no nie ten, i chciały do Krakowa, ale nie chciały mieszkać w tym samym mieszkaniu, czy tam jedna uczelnia była w Płotej, no to jest problem, który wiesz, no ludzie mają naprawdę problemy, prawda? Trzeba przyznać, niektórzy tam co prawda nie mają na jedzenie, niektórzy są chorzy i tak dalej, a oni mieli no też porównywalny problem, czyli córka jedna chciała iść na jeden koniec Krakowa do uczelni, druga, no nie mogliby mieszkać razem, bo to nie ten. I słuchaj, znowu pojechała, mówi tak, nie rozstrzygniemy tego, jadę do Józefa. Pojechała znowu, słuchaj, pomodliła się i się nagle znalazły dwa mieszkania w Krakowie, ta po taniości jakieś tam ten, no, i już mieszkają tu i wykształciły się nad porządkiem. Także Józef do Kalisza i tak dalej, więc może ten cały kościół niech się przeniesie do Kalisza, niech tam się modlą w tym Kaliszu u Józefa i na bieżąco będzie im tam dosypywał trochę, no. Może i dla budżetu też dołożą.
Może też, no może Adamczyk też tam już się przeniesie, bo w tej republice trochę mniejsze pewnie zarobki będą.
No i mogliby też tam się pomóc, na przykład ta pani Pawlicka to mogłaby wpaść na przykład, kurczę ty, to skoro ten tam Józef tak rozdaje te pieniądze, to może ja bym pojechała taką, bym sobie wydrukowała z internetu, to pomagamy.pl, rozumiesz, dla tych dzieci. To ja sobie wydrukuję z internetu i tam wrzucę do tej skrzynki, nie? Te sprawy tych dzieci chorych, nie? Albo dorosłych, albo ty, babcia, sąsiadka tu nasza, właśnie umiera, tam nikt jej nie odwiedza, nie ten, słabo jej, to może w jej intencji bym tam do tych Kalisza pojechał. Nie, ona film kurwa będzie robić, nie?
A, no oczywiście, że tak. No i Bóg też właśnie tak jej pomógł najwyraźniej.
No pomógł jej, bo tam dzieci by nie ten, nie wspomógł niczego, ale
a jeszcze...
11 baniek, ona chciała 3 i tam ona mówiła, że uważajcie, jak prosicie, bo kurczę, po prostu Józef, to jak
załadowanie.
Także oni po 3 prosiła, a 11 dostała. To jak jeszcze... ktoś z was się tam wybierał gdzieś do Kalisza, do tego Józefa, to weźcie też tam, nie zapomnijcie o mnie, nie?
No natomiast jak chodzi, bo zaraz będziemy kończyć, ale właśnie sobie przeczytałem w przerwie, że news z dzisiaj, mianowicie tym razem bohaterem jest Archanioł Michał, nie wiem czy czytałeś, o pan radny PiSu z Krosna Janusz Hejnar, który ustawił pomnik bardzo efektownie, gdzie na 2 metry w ogóle pomnik zrobić i przed nim właśnie tego Archanioła Michała i przed nim napisać tabliczkę, któż jak Bóg od masonów komunistów tęczowej zarazy zachowaj nas Panie Boże, 2023 rok, fundator Janusz Hejnar. Co trzeba mieć w głowie, żeby robić taką rzeźbę, taki napis, taką całą inicjatywę w ogóle, to no i radny, skąd, no polityk jakby nie było lokalny, więc to rzeczywiście wygląda na takiego, że tak powiem, takiego jakby ześwirowanego gościa, który tam z napisami jakoś krąży pod sobą, tacy się zdarzają, i tutaj nie wiem, dewianci z Platformy, Jan Paweł II miał dzieci, bo tam oni czasem idą dalej jeszcze niż ci katolicy tradycyjni, ci, którzy tak piszą, a to jest gość, no, który jest radnym jeszcze i takie rzeczy robi, no to, że tak powiem, robi wrażenie.
Głosi, to jest tak zwane głoszenie. On głosi i to jest tak jak pan Witek, o którym mówiłem, który tam samochody dostaje. To jest cała taka grupa tych ludzi, którzy głoszą. Ich celem jest głoszenie. Cokolwiek, albo oni czasami mylą, bo często oni wychodzą potem na przemocowców, jak się okazuje, że tam byli przemocowcami. Im się głoszenie z głuszeniem myli czasami. Ale to są tacy ludzie. No są, wiesz, zrobić, ja ci powiem, że zrobić pomnik tego Michała, to jest trochę odważna sytuacja, bo ten Michał, to on był taki, no raczej napierdalator 2000, nie? I on, to on zresztą tego Lucyfera, to jest koleś, tak, żeby, jeżeli nie znacie tej historii w ogóle, to on podpindolił Lucyfera u Joszki, znaczy u Boga, nie? On go podpindolił, bo najpierw ulubionym tam i tak dalej, z takim generałem, marszałkiem i tak dalej, w niebiesie był ten Lucyfer, ten główny, znaczy ja mówię Lucyfer, ten główny, ten, który potem jest właśnie takim złym, i on był i tam rządził. I tylko, że on nie był taki do końca Adamczyk, nie? I on potrafił tam z tym Bogiem, tam czasami wystawał, mówi, że może jednak nie i tak dalej, ale on był ten, wiesz, pretorianie i tak dalej, tego Boga. No ale potem przyszedł Michał i mówi, ty Bogu, tamten to po prostu, on ludziom pomaga. On z ludźmi tam konszachty jakieś ma, nie? Bóg się tam wtedy zdenerwował i tak dalej, i tak dalej. To tak na ten, czyli to jest po prostu koleżka, który kapuje, czyli nie pije na pewno. Kapuje po prostu. Ten Michał doszedł właśnie knowaniami różnymi do władzy w niebie, do przejęcia wojsk, ale na tyle był nieskuteczny, że nie pokonał go, bo on miał go pokonać. Dostał zadanie, żeby zabić tego Lucyfera, a go nie dał rady, bo nawet taki cienki był, niezmierzone są zastępy jego i nie dał rady załatwić tego Lucyfera. Więc pomnik taki, umówmy się, gościa, który, no, to może może to jest jakaś pewna mentalność też pisowska, nie? Gościu, który podpindala innych, który do władzy dochodzi właśnie szczuciem, różnym takim podstępem, no to może to jest ich jakiś taki i załatwia wszystko siłowo, tak? Bo Michał jest słynie z tego, że po prostu jak tam ten inny Gabriel mówi, ty Bogu, może poczytamy im tam jakieś te, jakąś opowieść im coś, nie? To ten, a ten drugi Michał przychodzi i mówi, co ty gadasz, nie? Trzeba ich zdzielić kijem baseballowym i będzie w porządku, nie? I od tego jest Michał właśnie, nie? To jest mniej więcej taki podział jest między nimi, że jeden tam mówi, może byśmy im coś zaśpiewali, nie? A drugi mówi, ja ci kurde zaśpiewam im. I poubiewali, więc widać, że ten wybrał taką drogę akurat. No i chwała mu za to, nie?
No tak, więc to taki właśnie mamy klimat. No musimy już kończyć chyba, bo już za 7:00. No natomiast nie mówiliśmy też o takiej tak zwanej bieżącej polityce, ale mówię to z pewnym smutkiem nawet, bo
no
jak
jeszcze jest... tylko powiedz o kilku faktach, które powinni Państwo wiedzieć.
Nie, bo jestem, że tak powiem, do bólu merytorycznym, więc brakuje, no bo właśnie ustawa budżetowa jest najważniejsza w roku, a nikt w zasadzie nie wie, co w niej jest, poza tym, że słyszeli, że były podwyżki dla nauczycieli i że one cały czas są, więc jednym zdaniem tylko trochę się prezydent zaorał, że tak powiem, plus Mastalerek, który wyglądał niezbyt trzeźwo, ale tak naprawdę się wszyscy troszkę zaorali, dlatego, że no, z tą telewizją to mówiłem, że wszyscy mówili, że trzeba ciąć na tą telewizję, natomiast prezydent zawetował podwyżki dla nauczycieli, dla budżetówki, to akurat jest prawda, no bo nie miał wyjścia, jak zawetował całość, no to zawetował też to. Ale podwyżki będą z mojej perspektywy, ja mówię, nie ma podwyżek dla samorządowców, tym dla pań głównie, bo to są głównie panie, które są w sekretariatach szkół, no i to nie jest fajne specjalnie, więc jak nas jacyś państwo, którzy są politykami oglądają, no to ja bym sugerował, żeby tą sprawą też się zająć, bo tu będzie po prostu bardzo nierówno.
No to kończymy. To jest następny raz się z wami tutaj w Resecie spotkamy w przyszłym roku.
No, no właśnie. By żyło się lepiej, myślnik wszystkim.
Dobrze mówisz. I może tak się umówmy, Piotrze, że pomyślimy sobie przez ten tydzień, w przyszłym tygodniu zrobimy boom. Rok zleciał, co?
Może tak, trzeba, tak wypadałoby.
Podsumujemy sobie rok, bo to jest taki rok akurat, że jakoś nie mogliśmy tego zrobić w tym wydaniu, bo to takie czasy są, że jeszcze mogłoby się okazać, jak podsumujemy dzisiaj, a jutro, wiecie, się wydarzy jakaś inna, jeszcze inszej w tej polityce, więc bezpieczniej będzie, jak już rok podsumujemy za tydzień. To się umawiamy na takie podsumowanie, boom, rok zleciał, boom, a tymczasem życzymy wam oczywiście wszystkiego dobrego. Ja przy okazji zapraszam też, skoro korzystam z okazji, na Sylwestra do Krzyżaniaka na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej 4. Będzie Sylwester jak co roku, więc też zapraszam, chyba koło 10 zaczniemy, 9:30, 10. No, Piotruś, tobie też życzę wszystkiego dobrego, żeby ci się związek rozwijał, nie tylko związek zawodowy, żeby się związki wszystkie rozwijały jak najbardziej, sukcesów życzę i wam przede wszystkim, drodzy widzowie, żeby nam było dobrze, naszemu realizatorowi, naszemu producentowi, panu Archackiemu i żebyśmy wszyscy zdrowi byli. I Pawłowi Sito, który za chwileczkę też ma audycję, też życzymy wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. To jest Piotrek Szumlewicz, a to jest Wojtko Krzyżaniak. I zapraszamy za tydzień.